Dzisiaj opowiemy sobie po raz pierwszy, parę słów powiemy na temat metody podwójnego sprawdzenia. Pełna nazwa: wielowskaźnikowa metoda podwójnego sprawdzenia albo wieloobjawowa metoda podwójnego sprawdzenia, tak popularnie zwana metodą angielską. Będą tutaj Państwo mieli jeszcze takie ogólne wprowadzenie do tematyki naturalnego planowania rodziny. Będzie tutaj taka tematyka jak przegląd innych metod naturalnego planowania rodziny. W ogóle dlaczego o tym tutaj na tym studium Państwo wysłuchują takich wykładów i tudzież warsztaty na ten temat będą się odbywały. Co to ma w ogóle wspólnego z tematyką małżeństwa, tak, w ludzkiej seksualności. Te tematy tutaj będą. My natomiast dzisiaj przejdziemy po prostu do konkretu. Zajmiemy się konkretnie tą metodą angielską. Dowiemy się, znaczy pani doktor już przede mną mówiła o fizjologii cyklu kobiecego. Na podstawie pewnych obserwacji, jak ten cykl przebiega, kobieta może wyciągnąć wnioski również na temat swojej płodności. Metoda angielska jest tylko narzędziem, proszę o tym pamiętać. Tak, to jest tylko narzędzie, czyli my dzisiaj zaczynamy poznawać pewne narzędzie, którym można się posługiwać, można to narzędzie wykorzystać w różnych celach. Niekoniecznie godziwych. Tak, również można wykorzystać tą wiedzę, te umiejętności w celach niegodziwych, niemoralnych. Oczywiście sens tego studium, tak, wszystkiego, co Państwo tutaj słyszą, zresztą takie zapewne są też Państwa oczekiwania, jest taki, aby to narzędzie wykorzystywać w celach jak najbardziej godziwych i służących małżeństwu. Tak? Także z tym nastawieniem oczywiście tę wiedzę Państwu zaczynam przekazywać. Zajmiemy się wskaźnikami płodności cyklu miesiączkowego. Jeżeli mówimy o pewnych wskaźnikach, które kobieta w ciągu całego cyklu może zauważyć, to można je podzielić na główne i pomocnicze. Jeśli chodzi o wskaźniki główne, to są te objawy płodności, które występują u wszystkich płodnych, zdrowych kobiet w trakcie każdego cyklu owulacyjnego. Czyli są to takie wskaźniki, na których można w dużej mierze tak mocno polegać przy interpretacji płodności. Czyli na ich podstawie możemy wyznaczyć w każdym cyklu dni płodne i niepłodne. Jeśli chodzi o wskaźniki główne, to przynajmniej w metodzie angielskiej bierzemy pod uwagę takie trzy podstawowe wskaźniki. Będziemy się też tak żargonowo posługiwać pewnymi skrótami, tak? PTC, czyli podstawowa temperatura ciała, a dokładniej tym wskaźnikiem jest może nie tyle temperatura, co przebieg zmian tej temperatury w ciągu cyklu. Śluz szyjkowy, a dokładniej również przebieg zmian, tak, w obrazie tego śluzu szyjkowego oraz szyjka macicy i również dokładniej chodzi o zmiany w ułożeniu, konsystencji, stopniu otwarcia szyjki macicy. Jeżeli chodzi o ten pierwszy główny wskaźnik, to znaczy podstawową temperaturę ciała, to muszą być spełnione pewne warunki, aby mówić o właśnie podstawowej, tak, inaczej też mówimy czasami spoczynkowej temperaturze ciała. Więc narzucamy na siebie pewne warunki pomiaru tej temperatury. Po pierwsze, temperaturę mierzymy po nocnym lub dziennym, w przypadku, gdy kobieta pracuje na przykład na zmiany, tak, spoczynku, przy czym długość tego spoczynku powinna wynosić nie mniej niż 1-3 godziny. Tak. To się zmieniało w naszej metodzie. No jeszcze kilkanaście lat temu mówiło się o minimum 6-godzinnym, tak, śnie, później 3-godzinnym. Teraz już nawet podaje się granicę od 1 do 3 godzin. Najlepiej o tej samej porze. Najlepiej, to jeszcze powiemy sobie, dlaczego tutaj to słowo się pojawiło. bo są pewne wyjątkowe sytuacje, że temperatura może zostać zmierzona o innej godzinie niż zwykle i wtedy czasami można sobie jakoś z tym poradzić. Tak? To jeszcze na pewno będzie tutaj o tym mowa dokładniej. Tym samym termometrem, przy czym chodzi o pomiar w ciągu jednego cyklu. Tak? Zaczyna się nowy cykl, możemy zmienić termometr i mierzyć innym termometrem. W wybranym miejscu, w tym znaczeniu, że w tym samym miejscu również w ciągu jednego cyklu. Rozpoczyna się nowy cykl, możemy zmienić również miejsce pomiaru. I tak jak tutaj widać, dopuszczalne są trzy możliwe miejsca pomiaru. Tak, w ustach, jeżeli tak, to trzeba pamiętać o tym, że to jest stale, codziennie w tym samym miejscu w ustach pod językiem, ponieważ rozkład temperatury w ustach jest dosyć zróżnicowany. Innym miejscem może być pomiar w pochwie lub w odbycie. No, tak od strony precyzji pomiaru, to pomiar w odbycie byłby rzeczywiście najlepszym. Natomiast w praktyce bardzo rzadko spotyka się, znaczy przynajmniej my nauczyciele naturalnego planowania rodziny z tym się spotykamy. Tak? Najczęściej jest to albo pomiar w pochwie, albo pomiar w ustach. Jeżeli chodzi o czas mierzenia temperatury, to znaczy długość trwania pomiaru, to zależy to od rodzaju termometru. Termometry rtęciowe już praktycznie wyszły w użycia, bo Unia Europejska zakazała ich używania, tak, produkcji i używania. To były najlepsze termometry dla tych naszych celów, tak, ponieważ pomiary były dokładne, precyzyjne i powtarzalne. To jest bardzo, tak, te trzy cechy są bardzo istotne, tak, w charakterystyce takiego urządzenia pomiarowego, jakim jest termometr. Natomiast termometry elektroniczne, no niestety już są, przynajmniej te produkowane na skalę taką powszechną, dostępne na rynku, są już niestety nieco mniej i dokładne, nieco mniej precyzyjne i również pomiary nie zawsze są powtarzalne. Chodzi o to po prostu, że temperatura zmierzona dwukrotnie, tak, w tych samych warunkach, ale w jakimś odstępie czasowym, nie zawsze daje ten sam wynik. Jeśli chodzi o termometry, to oczywiście tutaj, ponieważ zniknęły z rynku te rtęciowe, to na zlecenie naszego stowarzyszenia zostały przeprowadzone w Urzędzie Miar i Wag w Warszawie badania nad różnymi typami termometru. Ostatecznie żeśmy wybrali taki termometr firmy MicroLife. Tutaj na pewno Państwo się jeszcze zetkną z tym typem termometru. To są te termometry, które w naszych małżeństwach sami używamy i też polecamy innym małżeństwom. Tak, jeżeli chodzi o zasady, które przy notowaniu temperatury, których się trzymamy, to po pierwsze bardzo ważna zasada. Przygotowujemy termometr wieczorem, kładziemy sobie na szafce obok, tak, także kobieta tylko budzi się, sięga ręką po ten termometr albo mąż podaje termometr, tak, i od razu następuje pomiar. Bez wstawania z łóżka, tak, bez robienia wcześniej porannych toalet, tak, bez picia czegokolwiek, zimnych bądź gorących napojów. Po prostu jest pierwsza czynność zaraz po przebudzeniu bądź po zakończeniu właśnie tego spoczynku. Tak? No jak to był jeszcze termometr, tak? Tak, tak. Tak, przy małych dzieciach to oczywiście może się wydawać, że to tak, wszystkie te zasady tutaj zostają naruszone. Natomiast oczywiście to nie jest tak. Zdarzy się oczywiście tak, że kobieta musi jednak wstać z różnych powodów, na przykład właśnie do dziecka. Wówczas należy, jak już wszystko zrobimy, co należało zrobić w pośpiechu, tak, należy po prostu położyć się, odczekać kwadrans i wtedy dopiero zmierzyć temperaturę. Tak. Ta temperatura w ciągu 15 minut przy takim spoczynku powraca do tego poziomu, który nazywamy właśnie spoczynkowym. Tak, jeżeli to był, bo czasami jeszcze niektóre osoby mają termometry rtęciowe, to oczywiście ten termometr musi być strzepnięty, strząśnięty poprzedniego wieczora, tak? Czyli rano nie szarpiemy się z tym termometrem, tak? Nie strząsamy tylko poprzedniego wieczora. Pan ma pytanie? Tak, tylko jeszcze zależy, jaka jest precyzja skali tych alkoholowych. Ja nie spotkałem się z termometrami owulacyjnymi na bazie alkoholu, natomiast są takie termometry na bazie galin stanu. Nie wiem, czy ktośkolwiek słyszał o istnieniu takiego stopu trzech metali, nie pamiętam jakich, ale wśród nich był gal i bodajże iryt i jeszcze coś. Tak, są takie termometry firmy Geratherm, niemieckiej firmy, i chyba około 2 lat temu pojawiła się wersja właśnie owulacyjna, tak? Czyli z tak rozciągniętą skalą, że nadają się te termometry również do tych celów. Używa się tak jak termometry rtęciowe, czyli pomiar również, no powiedzmy, około 5 minut, tak? To trzeba o tym pamiętać. Przy elektronicznych to jest około minuty. Obserwowaniu i notowaniu temperatury zwracamy uwagę na pewne czynniki, które mogą ją zakłócić, tak? Czyli pewne takie wydarzenia, które powodują, że tej temperatury nie możemy już traktować jako temperatury podstawowej, spoczynkowej. Tutaj z prawej strony slajdu jest wymienionych kilka takich czynników. Ja tu nawet nie będę ich wszystkich wymieniał, powiem tylko tyle. Jeśli zaczynamy stosować metodę, to musimy dać sobie troszkę czasu na to, aby tej metody się nauczyć. Nauka metody polega również na tym, że uczymy się reakcji swojego organizmu na różne czynniki. Tak? Czyli te 3-4 miesiące dajemy sobie na to, aby rozpoznać, jak nasz organizm, mówię tutaj w imieniu kobiet, czyli ja siebie nie samo obserwuję. Czyli kobieta musi rozpoznać, musi dowiedzieć się, czy jej organizm na dany czynnik reaguje w ten sposób, że temperatura zostaje zakłócona, czy też nie. Takim sztandarowym przykładem, bo tu jest wymieniony również alkohol, prawda? Takim sztandarowym przykładem jest właśnie ten alkohol. To jest czasami tak u jednej kobiety, że ona 0,5 litra wódki wypije sobie wieczorem, następnego rana nie ma to żadnego znaczenia, tak? Nie zakłóca to jej temperatury, a inna wypije sobie lampkę wina do kolacji, następnego ranka ta temperatura skacze do góry jak szalona. Tak? Że po prostu takie rzeczy trzeba nauczyć się rozpoznawać, jak organizm reaguje na dane czynniki. Pomiary temperatury nanosimy na kartę obserwacji. To jeszcze nie jest karta obserwacji, to jest pokazany typowy przebieg temperatury. To nie są konieczne notatki, tak przypuszczam, ani zdjęcia, ponieważ wiem, że tutaj Ania dostarczy Państwu tablicę, którymi powinni dysponować nauczyciele naturalnego planowania rodziny. Tam te slajdy są po prostu zamieszczone, tak? One są właśnie wzięte z tych tablic. To jest typowy przebieg krzywej termicznej. W pierwszej fazie, czyli rozpoczynamy cykl krwawieniem miesiączkowym, tak? W pierwszej fazie cyklu temperatury układają się na niższym poziomie, później następuje podwyższenie poziomu temperatury i aż do następnej miesiączki temperatura utrzymuje się na wyższym poziomie. Pani doktor mówiła tutaj o działaniu różnych hormonów w ciągu cyklu, prawda? I ten wzrost temperatury w drugiej fazie cyklu po jajeczkowaniu to jest efekt działania progesteronu wydzielanego przez ciałko żółte po owulacji, tak? Na karcie obserwacji, to jest karta obserwacji przykładowa. Mają Państwo ze sobą, tak, te zeszyty ćwiczeń? O, to błąd. Ale w ogóle Państwo mają, tak?
Nie.
Też
nie.
Nie? No, za chwilę dostaniecie. Bo ja zostałem poinformowany, że mają Państwo już te zeszyty. Dobrze, czyli zaraz one będą. Tak, ja jeszcze nie będę interpretował, tylko to jest przykładowa karta właśnie z tego zestawu. I tak jak widzimy na tej karcie są miejsca do zapisu, tak, do notacji różnych wskaźników płodności i głównych, i niektórych pomocniczych. Jeśli chodzi o temperaturę, chyba lepiej tym. To jest cały ten obszar, tak? Poświęcony temperaturze. Proszę zwrócić uwagę na skalę. Podana tutaj w stopniach Celsjusza jest ona, ta podziałka, powiedzmy ta skala jest z dokładnością do 0,05 stopnia Celsjusza, tak? Czyli tak wracając jeszcze do termometrów wtręciowych bądź właśnie z tym galinstanem, to jest pół kreski na takim termometrze. Tak, z taką dokładnością staramy się odczytać temperaturę. Oczywiście na termometrze elektronicznym, przynajmniej tym proponowanym przez nas firmy MicroLife, tam jest precyzja podawana do 0,01 stopnia Celsjusza. Także w takim przypadku, jeśli dostaniemy na przykład temperaturę 36,62, tak, to zaokrąglamy po prostu do 0,05 stopnia Celsjusza, czyli 62 zaokrąglamy do 60, ale już 36,63 zaokrąglamy do 36,65, tak? Czyli do najbliższej piątki. Mam nadzieję, że to jest jasne. Przedstawiamy temperaturę na takim wykresie, to znaczy wstawiamy w środek pola, w środek krateczki odpowiedniego dnia cyklu, tak, odpowiednią temperaturę, zaznaczając ją kropką, tak codziennie. No i łączymy sąsiadujące ze sobą temperatury prostą odcinkiem. Jeżeli danego dnia nie ma pomiaru, wówczas, na przykład tutaj tego dnia, gdyby nie było pomiaru, to tych dwóch temperatur nie łączymy, tak? Jeśli jest dany dzień bez pomiaru, nie łączymy linią dwóch takich temperatur. Tutaj mamy pokazane różne cykle ze względu na długość trwania tych cykli. Mamy cykl krótki, średni, długi. Cechą charakterystyczną wszystkich prawidłowych cykli owulacyjnych jest to, że krzywa termiczna przebiega w ten sposób, że ta faza po skoku, po wzroście podstawowej temperatury ciała ma stałą długość. To jest pewna indywidualna cecha każdej kobiety. Tą fazę nazywamy fazą lutealną, pewnie o tym już była mowa, tak ze względu na to, że to jest faza działania ciałka żółtego, właśnie wydzielającego progesteron i powodującego wzrost temperatury. Nazywamy tę fazę fazą lutealną. Czyli długość trwania fazy lutealnej jest pewną stałą w każdym cyklu dla jednej i tej samej kobiety. Przeciętnie trwa ona 14 dni, ale norma to jest od 12 do 16 dni. Tak? Także proszę zwrócić uwagę, że jeśli cykle mają różną długość, to zmienia się długość fazy przedowulacyjnej, czyli tej fazy niskich temperatur. Tak? Tu jest dłuższa, tu jest krótka. Natomiast długość fazy po skoku jest taka sama w każdym cyklu. Drugim objawem głównym, czyli podstawowym, jest objaw śluzowy. Śluz szyjkowy, o tym pewnie już też była mowa, tak? Pani doktor mówiła o tych wszystkich zmianach. Śluz szyjkowy wydzielany jest przez gruczoły szyjki macicy praktycznie przez cały czas trwania cyklu. Przy czym nie zawsze jest on przez kobietę możliwy do zaobserwowania, tak? Bo jeżeli na przykład jest wydzielany śluz tak zwany typu G, czyli ten gestagenny, gęsty, on nie zawsze po prostu spływa, więc nie zawsze kobieta jest w stanie go zauważyć, ale wydzielany jest przez cały cykl. I zmienia się jego właściwości, tak? Zmieniają się w trakcie trwania cyklu w zależności od tego, pod wpływem jakiego hormonu aktualnie cykl się znajduje, tak? Tu mamy szyjkę w takim dużym powiększeniu, przekrój szyjki. I szyjka podzielona jest tutaj na pewne partie. Także widać, że różne typy śluzu, na przykład śluz typu G, wydzielany jest tak przez te dolne partie gruczołów szyjki macicy. Tak? Śluz typu L praktycznie w całej szyjce, S w górnych partiach. No te PZ już nas troszkę mniej interesują, ale są tutaj też zaznaczone. Śluz pełni bardzo ważną rolę w zapłodnieniu, bo tak w szkole nas jeszcze uczono, prawda, o tym, że musi być plemnik i komórka jajowa, czyli po prostu komórki rozrodcze, inaczej gamety, do tego, aby poczęło się dziecko. Ale jeżeli w sposób naturalny, w wyniku miłosnego zjednoczenia rodziców, dziecko ma się począć, to potrzebny jest jeszcze do tego jeden czynnik, właśnie śluz, i to pewnego określonego typu, tak? To jeszcze o tym zaraz powiemy. Także śluz ma kluczową rolę, oprócz komórek rozrodczych oczywiście, właśnie w zapłodnieniu. O roli poszczególnych typów śluzów jeszcze będzie mowa w trakcie tutaj na pewno kolejnych wykładów. Także teraz nie będę może już zatrzymywał się na tym, bo mamy bardzo dużo dzisiaj do omówienia. Tak, i wymienimy tutaj sobie trzy główne typy śluzu, jakie produkowane są w gruczołach szyjki macicy w różnych fazach cyklu. Pierwszy typ to jest śluz typu G. To jest śluz gestagenozależny, czyli jest wydzielany w tej fazie cyklu, tak, kiedy ten cykl jest pod wpływem działania progesteronu. Jeśli chodzi o takie badania organoleptyczne, to ma on takie cechy, że jest gęsty, mętny, lepki. Czasami przypomina taką właśnie mętną, gęstą pastę. No, to, co tutaj napisano, że stanowi barierę nie do przebycia, to oczywiście teoretycznie rzecz biorąc, bo czasami to wiadomo, wyjątki się zdarzają od tej reguły. Tak? Śluz typu L to jest śluz estrogenozależny, tak? Czyli jest wydzielany przez gruczoły szyjki macicy pod wpływem działania estrogenów. Jego najważniejszą rolą jest segregacja plemników. Tak? To właśnie dzięki temu typowi śluzu, typu L, następuje zatrzymanie w drogach rodnych tych plemników, które są w jakiś sposób uszkodzone, niepełnosprawne. Tak? Natomiast przepuszczenie tylko tych, które są w pełni sprawne, zdolne do zapłodnienia. On jest bardziej płynny w stosunku do tamtego śluzu typu G. Za chwilę, jak przejdziemy do interpretacji cyklu i interpretacji objawów płodności, to już nie będziemy się zajmować poszczególnymi typami, tak? Czy to jest G, czy to jest L, czy to jest S, tylko podzielimy sobie w inny sposób trochę te typy, w zależności od tego, jakie właśnie one posiadają cechy organoleptyczne. Także tutaj na razie się nie zatrzymujemy na tym. Wreszcie śluz typu S, również śluz estrogenozależny. To jest ten śluz, który ma bardzo ważną rolę, no wręcz kluczową, bo jeśli już wspomniałem o tym, że śluz szyjkowy ma ważną rolę w zapłodnieniu, to właśnie w obecności śluzu typu S dochodzi do tak zwanej kapacytacji plemników. Tak? Nie wiem, czy pani doktor mówiła o tym, o kapacytacji, czy nie? Tak? Nie. Okej, czyli skupiła się na samej kobiecie, a nie na tym, co się dzieje, tak, po współżyciu płciowym małżonków. Otóż okazuje się, że plemniki, które opuszczają organizm mężczyzny, nie są jeszcze w pełni zdolne do zapłodnienia, czyli w tym sensie nie są jeszcze dojrzałe. Tak? I ostatni etap swojego dojrzewania przechodzą właśnie w obecności typu S. Ten etap nazywa się kapacytacją i polega na tym, że główka plemnika jest zaopatrzona w pewne enzymy właśnie występujące w tym śluzie, które to enzymy później uzdalniają główkę plemnika do przeniknięcia przez całą tę koronę, tak, błonę komórkową, komórki jajowej. Bez tej kapacytacji plemnik nie byłby, oczywiście w sposób naturalny, tak, o tym mówimy, nie byłby w stanie sforsować tej otoczki komórki jajowej, a tym samym zapłodnić komórki jajowej. W sposób sztuczny wiemy, że to się jednak robi, tak, na siłę się wciska tam ten plemnik do środka. W jaki sposób obserwujemy śluz szyjkowy? Po prostu przy każdej okazji, możemy powiedzieć, że w ciągu całego dnia, ale to nie o to chodzi, tak, że mamy się absorbować tym przez cały dzień. Należy wykorzystać okazję wizyty w toalecie. No i albo używając po prostu opuszków palców, albo papieru toaletowego. Oczywiście paluszki umyte, to chyba jasne. Przepraszam. Zwracamy uwagę na to, tak? Czy w ogóle jest ten śluz, tak? Czy po prostu nic nie zauważamy. Jeżeli jest, to jakie cechy organoleptyczne nosi. To jeżeli chodzi o wygląd, tak, zwracamy uwagę na to, czy jest przezroczysty, czy jest mętny, czy jest rozciągliwy, czy jest rwący. Zwracamy również uwagę na to, jakie odczucie towarzyszy kobiecie w ciągu dnia na zewnętrznych narządach płciowych, czyli po prostu w przedsionku pochwy. Tak? I tutaj już na nic nie musimy patrzeć, tak? Nic nie musimy specjalnie badać, po prostu należy się zatrzymać w ciągu dnia, zastanowić się, a co ja dzisiaj odczuwam. Tak? I tutaj chodzi po prostu o takie odczucie, jakie, bo ja jako mężczyzna miałem z tym problem, tak? Bo kobiety uczyć metody, a no sam trochę, no moja anatomia trochę inaczej wygląda i fizjologia, więc koleżanki doświadczone, które mnie uczyły metody, mówiły, nie przejmuj się Jacek, to chodzi po prostu o to, że tak, jak ci zasnie w gardle, o na przykład dużo gadasz, zasycha ci w gardle, to jest właśnie sucho, tak? Po prostu wszędzie tam, gdzie jest śluzówka, tak, no to człowiek czuje, tak? Albo sucho, albo właśnie mokro, tego typu odczucia również notujemy na karcie obserwacji. I tutaj, jak sobie spojrzymy jeszcze raz na kartę obserwacji, to są te dwie rubryczki. I teraz tutaj taka uwaga. To są pierwsze karty, jakie Państwo dostają, już dosyć tak umocowane tradycją metody i tradycją naszego stowarzyszenia. Natomiast obecnie stowarzyszenie jest w trakcie prac nad nowego typu kartami, także te rubryki dotyczące obserwacji śluzu, one troszeczkę się zmienią. Przy czym dostaną Państwo, to w pakiecie, tak? Czy to będzie trzeba zakupić? W pakiecie, tak? Dostaną Państwo karty ćwiczeń, które później będziemy jeszcze interpretować wspólnie tutaj na tych spotkaniach. I tam troszeczkę inaczej będzie wyglądała właśnie ta część dotycząca obserwacji śluzu. Te notatki będą inaczej wyglądały, ale o tym jeszcze sobie powiemy. Dotychczas i na tej karcie wygląda to tak, że mamy dwie rubryki, odczucie i wygląd. I opisujemy te cechy śluzu w sposób taki, że nie ma jakichś symboli tajemnych, tak bywa w innych metodach, po prostu opisujemy te cechy własnymi słowami. No ale jak to bywa, nie może być pełnej dowolności, czyli sugerujemy pewne słowa do zastosowania, tak? To są takie słowa, jak tutaj się pojawiają, tak? Mają Państwo przed sobą te karty, to widzą to Państwo. Jeśli chodzi o odczucie, na przykład sucho, wilgotno, mokro, ślisko, tak? Są takie sugerowane słowa. Oczywiście, jeśli to, co obserwujemy, nie zgadza się z żadnym z tym, tak? Z tych słów i brakuje nam tutaj w tym zasobie, w tym słowniczku tego właściwego słowa, no to stosujemy swoje własne, a później z nauczycielem, jak rozmawiamy, no to wyjaśniamy, o co właściwie tutaj chodziło, tak? Podobnie z wyglądem. Sugerowane słowa gęsty, mętny, lepki, przezroczysty, rozciągliwy, śliski. Jeżeli zaobserwujemy coś wykraczającego poza ten słowniczek, no to oczywiście też po swojemu to możemy zanotować. Jeżeli chodzi o czynniki zakłócające obserwację śluzu, no to u pań, które już są w małżeństwie, tak, więc podejmują współżycie małżeńskie, może to być po prostu obecność nasienia męskiego w pochwie, mogą to być upławy, różne przyjmowane leki. Tutaj też Ania zaproponuje na pewno zakup podręcznika dotyczącego naturalnego planowania rodziny. Tam jest cały taki rozdział poświęcony właśnie temu, jak różne przyjmowane lekarstwa wpływają na objawy płodności, w tym również właśnie na objaw śluzu. Także tutaj tak szczegółowo nie będę teraz też tego omawiał. Również stosowane mechaniczne środki antykoncepcyjne, również te barierowe. Tutaj bardzo często lekceważy się działanie tych środków. Niektórzy próbują stosować tą metodę w ten sposób, że tak, dowiaduję się, kiedy jesteśmy płodni, kiedy nie jesteśmy płodni. I teraz tak, jak jesteśmy płodni, no to współżyjemy przy użyciu prezerwatywy na przykład, tak? To jest błąd karygodny i pierwsza sprawa, to nie możemy uznać, że małżeństwo czy para stosująca metodę w ten sposób, że w ogóle stosuje metodę naturalnego planowania rodziny. Tak? Proszę o tym pamiętać. Jeśli, to znaczy w Państwa małżeństwie, to przypuszczam, że tak nie będzie, ale jeśli spotykają się Państwo z kimś, kto tak właśnie chce stosować metodę, to trzeba od razu mówić. Skuteczność przede wszystkim tak stosowanej metody diametralnie spada, ale przede wszystkim nie jest to metoda naturalnego planowania rodziny. To jest to, o czym już wspomniałem też na samym początku. To jest tylko narzędzie, które możemy zastosować na różne sposoby, tak? Jest też inne podejście czasami zauważane, takie, że dowiadujemy się, kiedy jesteśmy płodni, kiedy nie, i w fazach niepłodności dla jeszcze większej pewności, tak, zostaje zastosowany środek, jakaś metoda barierowa, na przykład prezerwatywa. To również nie jest stosowanie metody tej, o której tutaj mówimy, metody angielskiej. Trzeba o tym pamiętać. Stosowanie metod barierowych, i to wszystko jedno, w jakiej fazie cyklu, zawsze powoduje zakłócenie w obserwacji objawu śluzu. Trzeba mieć tego świadomość. Czyli ten obraz śluzu może być, stać się przez to niemiarodajny. Możemy źle zinterpretować tym samym ten objaw płodności. No i ostatecznie cały cykl, tak, źle zinterpretować w podziale na fazy płodności i niepłodności. Również zdarza się niewystarczające wydzielanie śluzu, wtedy trudno opisać jego cechy, skoro go nie widać. Tak? No, takie trudności się zdarzają. I wreszcie ostatni, główny wskaźnik płodności to jest szyjka macicy, a dokładniej zmiany szyjki macicy, jakie przebiegają w ciągu cyklu. Tak, ja mam zawsze kłopot z tym, żeby o tym mówić. Myślę, że ten temat tu będzie jeszcze rozwinięty i o wiele zręczniej jest na ten temat mówić kobiecie, tak? Natomiast no, ta obserwacja, tak, po pierwsze, mimo że to jest wskaźnik główny, to nie jest ona obowiązkowa. Ja tak szacuję sobie w celach prywatnych, tak, że około 15% prowadzi samoobserwację szyjki macicy, pozostałe kobiety dają sobie z tym spokój. Ale uwaga, te kobiety, które prowadzą takie samoobserwacje, bardzo sobie cenią właśnie ten wskaźnik płodności. On jest bardzo miarodajny, daje naprawdę taką pewność w poprawnej interpretacji cyklu. No jak to się robi? Zwykle, to znaczy tak, o tej samej porze dnia, tak, tam jedną nogę trzeba oprzeć o krzesełko, ręce umyte, tak, dwa palce albo jeden palec, to już w zależności od tego, jaka tam technika jest zastosowana. Kobieta po prostu sama sięga, tak, czyli no, wkłada ręce do pochwy i stara się wyczuć tą szyjkę macicy. Tutaj taka uwaga, u początków uczenia się, tak, obserwacji szyjki, warto zacząć od fazy lutealnej. Czyli właśnie po stwierdzeniu skoku temperatury, tak, po stwierdzeniu, że mamy już za sobą owulację. Dlaczego? Dlatego, że wtedy szyjka jest ułożona nisko, jest twarda, zamknięta. Przez to, że jest twarda, jest łatwiej wyczuwalna. Tutaj mamy ten podział na miękką konsystencję twardą. Jak mnie uczono, ja nie mam tych doświadczeń, niestety sobie nigdy szyjki nie badałem, to starsze koleżanki uczyły mnie w ten sposób, że miękka konsystencja jest porównywalna do konsystencji płatka ucha, a twarda do czubka nosa. Tak? Prawda czy nie? Prawda. Ok, i teraz tak, o zmianach typowych szyjki to może sobie jeszcze powiemy, interpretując konkretny cykl. Natomiast na karcie to są te dwie rubryczki, pozycja, rozwarcie i twardość, tak? Widzą to Państwo tam? Jeżeli chodzi o twardość, to tutaj stosujemy po prostu symbole T i M. T jak twarda, M jak miękka. Natomiast w tej rubryczce, tak wydłużonej, jak widać w pionie, tak, jest miejsce na to, żeby graficznie przedstawić, gdzie ta szyjka jest ułożona, czy nisko, czy wysoko. Tak? Czyli w górze tej kratki to po prostu wysoko, w dole to nisko. I proszę jeszcze zwrócić uwagę, tak, tutaj jest takie koło wypełnione w środku, a tutaj taki okrąg pusty w środku. Tak? Także przedstawienie taką kropką, tak, całą zaczernioną, to jest szyjka zamknięta. Natomiast okrąg im większy, tym bardziej jest ona otwarta. Tak, tak notuje się samoobserwacją szyjki. Może jeszcze przy tej okazji, bo już tam dalej już tego nie mam, to przy tej okazji jeszcze proszę zwrócić uwagę na dwie rubryczki poniżej, tak, tam gdzie jest miejsce na obserwację szyjki. Coś mi myszka szwankuje. Tutaj mamy dwa pomocnicze wskaźniki płodności, na przykład ból owulacyjny, napięcie w piersiach. Jeżeli wystąpi jakiś inny pomocniczy wskaźnik płodności, to oczywiście też go zanotujemy. Możemy zastosować jakiś symbol na przykład, tak, na dole karty, gdzieś tam w legendzie sobie opisać, co on oznacza. No, jeżeli spojrzymy sobie łącznie teraz na objaw szyjki i objaw śluzu, to takie typowe zmiany, jakie następują w ciągu całego cyklu, wyglądają w ten sposób, że na początku cyklu, zaraz po miesiączce, jeszcze w czasie miesiączki, ta szyjka jest, no w czasie miesiączki, nie, zaraz po miesiączce, jest ułożona nisko, jest zamknięta, twarda, natomiast wnętrze szyjki wypełnia taki czop śluzowy stworzony przez ten gęsty, mętny, lepki śluz typu G, czyli ten gestagenozależny. Tak? Później w ciągu trwania cyklu płyną sobie dni i dzień po dniu ta szyjka, która najpierw była nisko zamknięta i twarda, powoli unosi się, otwiera i staje się coraz bardziej miękka. Natomiast z gruczołów szyjki macicy zaczynają być wydzielane te dwa pozostałe typy śluzu, czyli L i S. One mają konsystencję rzadką, tak? Są przezroczyste, są bardziej rozciągliwe. Także najpierw kobieta zauważa u ujścia pochwy, gdy prowadzi samoobserwację objawu śluzu, zauważa najpierw wystąpienie tego śluzu typu G. Wynika to z tego, że on najpierw tutaj w tej fazie jeszcze niezauważalny zaczyna spływać, tak? To powoduje, to jest spowodowane tym, że gruczoły zaczynają wydzielać te inne typy rzadkie, tak? Śluzu typu, no, właśnie rzadkiego. Czyli najpierw kobieta zauważa śluz gęsty, mętny, lepki. Później on dzień po dniu zmienia cechy na coraz bardziej i staje się rozciągliwy, tak? Coraz bardziej przezroczysty w odczuciu, śliski. W tej fazie cyklu, która jest w dniach zbliżonych do owulacji, bo tak naprawdę to nigdy dokładnie nie wiemy, kiedy ta owulacja występuje, szyjka jest uniesiona najwyżej, tak, w ciągu całego cyklu, jest otwarta i miękka. Gruczoły szyjki macicy wydzielają śluz typu S i L. Kobieta wtedy zauważa, że ten śluz jest właśnie taki najbardziej rozciągliwy i przezroczysty. No i później następuje zmiana z dnia na dzień, taka dosyć spektakularna zmiana, tak? Bo te zmiany w kierunku otwierania się szyjki, unoszenia i zmiany w obrazie śluzu z gęstego na rzadki, one są powolne, z dnia na dzień powoli, powoli zmieniają się te cechy. Natomiast po owulacji następuje nagła zmiana z dnia na dzień. Ta szyjka opada, zamyka się, twardnieje. Z dnia na dzień, no czasami to są dwa dni, tak? I jeśli chodzi o objaw śluzu, to znowu gruczoły szyjki macicy zaczynają wydzielać ten gęsty, gestagenny śluz typu G. A tym samym kobieta albo przestaje w ogóle zauważać występowanie jakiegokolwiek śluzu i towarzyszy jej odczucie suchości, albo jeszcze przez jeden, dwa dni zauważa właśnie ten śluz typu gęstego, tak, bo on jeszcze zmieszany z tym śluzem poprzednim spływa. Ale trwa to bardzo krótko. Później Przez resztę fazy lutealnej zwykle następuje odczucie suchości, występuje odczucie suchości i brak obserwacji jakiegokolwiek śluzu. A tu właśnie jeszcze wymieniamy wskaźniki pomocnicze. Czyli jeszcze raz, wskaźniki główne to są te, które występują u każdej zdrowej, płodnej kobiety w każdym cyklu owulacyjnym. Natomiast wskaźniki pomocnicze albo nie występują u każdej kobiety, albo na przykład jeśli już u danej kobiety wystąpią, to wcale niekoniecznie w każdym cyklu. Tak, w jednym cyklu mogą się pojawić, w innym nie. Czyli na tych wskaźnikach nie możemy polegać bezwzględnie jako na takich miarodajnych kryteriach interpretacji płodności. Natomiast mogą one nam służyć pomocą w takim upewnieniu się, że dobrze zinterpretowaliśmy główne wskaźniki płodności. Tak? No i to mogą być takie zmiany właśnie, takie wskaźniki, takie objawy jak ból owulacyjny. Często występuje naprzemiennie, tak? W jednym cyklu po prawej stronie, w drugim po lewej stronie, czasami w obu stronach. Plamienie owulacyjne, które towarzyszy wystąpieniu owulacji, bądź poprzedza ją jeden dzień, bądź jeden dzień po niej występuje. Ból, napięcie w piersiach, tak, niektóre kobiety zauważają taki objaw, zwłaszcza w fazie lutealnej, a zwłaszcza w tych dniach, kiedy już kończy się cykl, tak, w dniach poprzedzających kolejną miesiączkę. Zmiany skórne, tak, niektóre kobiety zauważają, że w tej fazie estrogenowej, czyli przed owulacją, ta skóra jest taka czysta, jak to powiedzieć? Piękna, aksamitna, tak? Natomiast w tej drugiej fazie, w tej fazie progesteronowej, czyli lutealnej, jest często przetłuszczona, czy występują tam jakieś, no, nie wiem, wypryski skórne, coś takiego, tak? Ogólnie, no, jeśli chodzi o samopoczucie, bo tutaj nie zostało ono wymienione, ale również takie bardzo subiektywna cecha, po prostu samopoczucie, tak? Też kobiecie daje jakąś informację. Zresztą jak mężowie przyglądają się dobrze swoim żonom, to też są w stanie wyłowić pewne objawy płodności. To, zresztą nie wiem, czy tutaj już to są małżeństwa, tu są, prawda? Są. No to panowie, proszę się przyglądać swoim żonom. Zobaczycie, że bez żadnych tam szczegółowych, super takich tam obserwacji można wyciągać wnioski, w jakiej fazie cyklu żona się znajduje. Słucham? Tak, no to on występuje, jeśli występuje oczywiście, tak, bo to nie zawsze musi występować. Polega to na tym, że węzeł chłonny pachwinowy czasami w okolicach owulacji, tak, tuż przed owulacją właśnie, czy dzień po owulacji, bądź w samym dniu owulacji, jest po prostu powiększony, czasami przy dotknięciu bolesny nawet, tak?
Bo trochę nie zdążyłam wam, widzicie, rozdać wcześniej, powiedzieć, nie było czasu. Więc tak, jakby w cenie kursu tego naszego studium, ci co opłacają i chodzą na cały ten cykl, dostaliście już ten zeszyt ćwiczeń. Ten zeszyt ćwiczeń jest do pracy z narzeczonymi. Cała w naszej archidiecezji wszystkie pary narzeczonych, wszyscy dostają ten zeszyt w takim pakiecie, który jako poradnictwo też dystrybuujemy. Więc ten zeszyt musicie mieć jakby w jednym paluszku potem w przyszłości. My ten zeszyt opracowywaliśmy tu z Jackiem, z całym sztabem ludzi tutaj naszego oddziału gdańskiego, właśnie pod te potrzeby do pracy z narzeczonymi. Jak popatrzycie, to on jakby z trzech części się składa. Zielona sytuacja to jest sytuacja typowa w życiu kobiety. I tam są cykle takie typowe, książkowe, chciałoby się powiedzieć, ale też na końcu jest kilka takich zielonych, w tej zielonej części cykli odbiegających od normy, czyli takich, gdzie są już jakieś zaburzenia, ale kobieta jest dalej w sytuacji typowej, czyli nie po porodzie, nie w premenopauzie, nie w jakimś tam wczesnym okresie, kiedy się pojawiły dopiero pierwsze jej cykle jako młoda dziewczyna, tak? Więc sytuacja typowa na zielono. Potem jest część żółta, poporodowa. Też zdarzają się narzeczeni, że przychodzą już z zaawansowanej ciąży albo już z małym dzieckiem i jeszcze karmią, więc też musieliśmy się do tego przygotować, żeby do pracy z narzeczonymi nawet mieć tą sytuację poporodową, bo ta płodność po porodzie się zmienia. Znaczy inne są też reguły, to będziemy mówić szczegółowo. I jest jeszcze czerwona sytuacja, na czerwono for danger, także niebezpieczeństwo po antykoncepcji, tak? Bardzo duży odsetek narzeczonych dzisiaj jest na pigułkach antykoncepcyjnych i niestety też musimy pokazać, jak mogą wyglądać te cykle po odstawieniu antykoncepcji, jak ta płodność może też w różny sposób wracać i to wcale nie jest takie proste. Czego się mogą po prostu spodziewać po odstawieniu pigułek? No i ten zeszyt w zasadzie normalnie, jak przychodzi taka typowa para narzeczonych, to robimy tą sytuację zieloną. Tą zieloną po prostu. W miarę możliwości wszystkie karty przechodzimy przez te trzy spotkania z nimi, ale to będziemy jeszcze mówić bliżej tego czasu dla tych osób, które będą chciały pracować w poradni. Natomiast mówię, żółta sytuacja i czerwona też jest potrzebna dzisiaj. Macie tutaj na wstępie i bardzo bym chciała, żebyśmy do następnego zjazdu się bardzo dobrze z tym zresztą zapoznali wszyscy, zwłaszcza ten wstęp. Tam jest metoda angielska w pigułce, krok po kroku, w pytaniach pytania, odpowiedź. Takie proste pytania i proste, krótkie odpowiedzi. I tak samo te karty, które będziecie z Jackiem interpretować, jest 10 kroków, jak do takiej karty podejść, jak ją po prostu w ogóle, żeby niczego nie przeoczyć, interpretując kartę. Jak już zrobimy kilkanaście, kilkadziesiąt tych kart, to będziecie to wszystko już tak, to się wszystko usystematyzuje, już nawet do tych kroków nie trzeba będzie zaglądać, ale na początku jest to ważne. Także ten zeszyt jest bardzo ważny, to jest nasz taki tutaj produkt gdański. A w ogóle tą metodę angielską, tak jak wspominałam, propaguje Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, które ma główną siedzibę w Warszawie, ale ośrodek szkoleniowy jest w Poznaniu i te inne materiały, które zaraz pokażę, one są jakby stamtąd, z Poznania. I już ich nie dostaniecie jakby, znaczy tak, jedną rzecz dostaniecie na pewno, tylko ona jest w przygotowaniu. Kiedyś to był taki zeszyt, dwa zeszyty takie duże do kart, do ćwiczeń jeszcze naszych, żeby zostać nauczycielem naturalnego planowania rodziny, musimy tych kart zrobić dużo więcej niż w tym małym, białym zeszyciku. Pierwszy tom to są cykle w okresie rozrodczym typowe i nietypowe, ale takie po prostu nie po porodzie, nie w premenopauzie, nie po antykoncepcji, a drugi tom będzie właśnie po antykoncepcji, w premenopauzie, po porodzie. I te tomy w nowej szacie graficznej są w przygotowaniu, stąd jeszcze ich nie mamy. To jest stara edycja, która się wyczerpała i takiej już nie będzie. Tak jak Jacek mówił, jesteśmy w takim trochę przełomowym momencie, kiedy w metodzie angielskiej ci, co tam decydują na górze, chcą, znaczy już tutaj działają w tym kierunku. Decyzja już jest i teraz jest wykonanie, wdrażanie tego, żeby ten śluz był rozbudowany, żeby był tak jak trochę w modelu Creighton. I to troszkę przyszło właśnie z tego, z tej naprotechnologii, z tego modelu Creighton, żeby kobieta nie musiała już się głowić, jaki to jest śluz i wymyślać, czy on jest mokry, czy to jest sucho, czy mokro, czy ślisko, czy naoliwienie, tylko żeby miała już konkretne podpowiedzi i tylko odhaczała tą cechę, którą widzi u siebie, nie? My też się będziemy z Jackiem tych nowych kart uczyć jakby tutaj z wami. Czekamy na ten pierwszy, drugi tom, obiecali, że nam wydrukują, także myślę, że na następnym zjeździe już będą i te zeszyty, te nowe, duże zeszyty dostaniecie w cenie jakby kursu, także też za to nie będziecie płacić. Natomiast to, co wam proponujemy dodatkowo, i to no niestety są drogie materiały, więc już chcielibyśmy, żeby ewentualnie osoby zainteresowane metodą, te, które na pewno będą chciały pracować w poradni, które będą chciały podchodzić do egzaminu z tego bloku naturalnego planowania rodziny, a przypomnę, że ten blok jest obowiązkowy dla osób, które chcą pracować w poradnictwie z narzeczonymi i z małżonkami. Ale nie z małżonkami w kryzysie i nie przy katechezie przedmałżeńskiej, tylko tych wszystkich, którzy widzą siebie w poradni, to bardzo bym chciała, żeby w miarę możliwości jakoś tam nabyć te materiały. I teraz tak, normalnie podręcznik kosztuje 35 zł, a tablice 40, ale Jacek wynegocjował dla nas dobrą cenę, że pakiet, czyli podręcznik plus tablice mają kosztować 50 zł. Ja wam to puszczę tu w obiekt, to znaczy nie patrzcie na to, że on już jest trochę zużyty, bo ten podręcznik ma już trochę lat i on jest ciągle w użyciu i te tablice już też zużyte, ale one z 10 lat już gdzieś tam w poradni służą, więc się nie przejmujcie tym, że to już jest zużyte, bo to po prostu jest non-stop używane. One będą ładne, całe. Okładka chyba nie będzie sztywna, tylko podręcznik będzie miał chyba tą cieńszą okładkę, bo to było takie wydanie jubileuszowe, więc on miał sztywną oprawę. Ale zasadniczo jest to podręcznik pod redakcją profesora Troszyńskiego, który w tym roku zmarł. Człowiek no, wielkiej sławy, który wychował między innymi profesora Chazana. Także możecie sobie zobaczyć spis treści, zobaczyć sobie mniej więcej i ja to puszczę w obieg i puszczę też listę, żeby osoby chętne na zakup tego podręcznika i tablic się wpisywały, tak? Bo mówię, to jest 50 zł pakiet, ewentualnie jak ktoś już coś ma, to 40 tablice, 35 podręcznik. Tak? I to będzie dodatkowo. Teraz jeszcze w cenie kursu dla wszystkich dziewczyn mam do pobrania zeszyty obserwacji, żebyście się zaczęły obserwować, bo obserwacje są obowiązkowe dla dziewczyn, które mogą się obserwować. Przy egzaminie pierwszego, drugiego stopnia pytamy o własne obserwacje. Oczywiście nie zmuszamy nikogo, żeby tam zaglądać szczegółowo i tak dalej, ale jakby musi być w nas ten nawyk, że jeżeli my wymagamy od innych obserwacji, to sami z autopsji znamy to zjawisko, tak? Czyli sami się zmagamy z tym termometrem, z tym śluzem. Samo badanie szyjki, tak jak Jacek mówił i Ola, nie jest w metodzie angielskiej nieodzowne, ale w niektórych sytuacjach się przydaje i ja jestem ogromną zwolenniczką samobadania szyjki macicy. Jak będę miała dłuższy czas, żebym się mogła dorwać do głosu, to wam powiem o tym, jak fajny to jest objaw i że się nie trzeba bać tej szyjki dotykać i tak dalej, bo z niej też można dużo wyczytać i daje dużo takiego komfortu psychicznego kobiecie, zwłaszcza tej, która ma często zaburzenia temperatury z jakichś różnych powodów, czy zaburzenia cyklu, bo właśnie tam ciągle jakieś infekcje łapie i tak dalej, nie? Także dziewczyny jeszcze możecie sobie potem przy wyjściu zabrać zeszyty obserwacji, natomiast te termometry, o których Jacek mówił, my polecamy termometry MicroLife, to są termometry szwajcarskie i one były przebadane na Akademii Górniczo-Hutniczej. Dzisiaj termometrów rtęciowych już nie można dostać w sprzedaży. Albo, słucham, ale były takie właśnie do celów, takich celów owulacyjnych z taką rozszerzoną podziałką i one już są niedostępne. Natomiast ponieważ no, Unia Europejska wystraszyła nas tą rtęcią i są termometry z galistanem, one trochę ma podobne właściwości, bo to jest stop, tak? Trzech chyba. Ale podobne ma właściwości jak rtęć, ale są bardzo drogie te termometry, my ich w ogóle nie sprowadzamy. I dla potrzeb narzeczonych, do tego pakietu narzeczonym wkładamy taki termometr. Ja też wam w cenie kursu go nie mogę zaproponować, ponieważ to są wszystko takie rzeczy, że nagle wiecie, te 350 zł od osoby, jak małżeństwo chodzi, a osobę pojedynczą, to nagle się okazuje, że na 2 lata nam po prostu nie starczy na wszystko pieniędzy. Ale chcę wam powiedzieć, dziewczyny, że dostajecie dzisiaj w cenie takiej bardzo atrakcyjnej 10 zł, czyli po kosztach, bo normalnie je rozprowadzamy po 15 zł, także też nie chcę na was zarabiać, ale też nie chcę jakby dopłacać, tak? Także kto nie ma jeszcze termometru, chciałby prowadzić obserwacje i te były, mówię, testowane na Akademii Górniczo-Hutniczej w tym celu. I ja sama powiem wam, że od 10 lat stosuję te termometry. Jeszcze był poprzednik tego termometru, ale tej firmy. Bateria starczyła mi na około 6 lat. Codziennego mierzenia, także tu jest bateria, tu jest pamięć wbudowana, ostatni pomiar można sobie przywołać. No o tym jeszcze będziemy najwyżej mówić, ale dzisiaj dziewczynom zaproponuję, żebyście chcecie zacząć odprowadzić obserwacje, jeszcze tego nie robicie. Jeżeli ktoś ma jakiś swój stary zeszyt obserwacji albo jest przyzwyczajony do jakiejś aplikacji czy innych kart, czy ma już ten moment, no to oczywiście nie musi, tak, przechodzić koniecznie na to, ale no... Także reasumując, puszczam podręcznik, tablicę i listę, zeszyty obserwacji, termometry i przy wychodzeniu, tak, przy oddawaniu identyfikatorów czy w przerwie, a te tomy pierwszy, drugi, jak pojawią się tylko, to wszyscy dostaną ci, którzy chodzą na cały cykl, tak? Chyba tyle na razie. To znaczy tak, wpiszcie się na listę, ja zamówię i myślę, że za 2 tygodnie będą do odbioru, tak? Także dzisiaj nie musisz żadnych zaliczek wpłacać, nic, tylko po prostu się wpiszcie ci, co chcą. Ja pewnie tam kilka sztuk znowu więcej zamówię, ale no nie chcę decydować, nie zamówię 70 dla wszystkich, czy tam 60, a potem mi 10 zejdzie, nie? Także chcę mniej więcej mieć taki szacunek, ile osób jest zainteresowane.
Dobrze, przechodzimy teraz do interpretacji objawów płodności. Jeśli mówimy o metodzie angielskiej, to trzeba pamiętać, że składają się na nią 4 rzeczy, tak? Czyli tak, po pierwsze obserwujemy objawy płodności, po drugie notujemy je na karcie obserwacji, po trzecie interpretujemy te notatki, tak? Czyli interpretujemy karty obserwacji, no i wreszcie po czwarte metoda proponuje nam jako małżonkom, rodzicom albo potencjalnym rodzicom, sposób postępowania w przypadku, gdy planujemy poczęcie dziecka bądź odkładamy poczęcie dziecka. Tak? I o tym teraz sobie tutaj powiemy. To znaczy teraz jest miejsce na interpretację kart. Czyli mamy już kartę z naniesionymi obserwacjami. I to jest karta prawie taka sama, jak mają Państwo w tych zeszytach ćwiczeń, które Ania rozdała. Te elementy na niebiesko to są elementy notatek z obserwacji, natomiast to, co na czerwono, to są elementy interpretacji, tak? Czyli to jest to, co, czego nauczymy się właśnie, no teraz może jeszcze nie w pełni, ale zaczniemy uczyć się robić, tak? Czyli mamy tutaj jakieś takie dziwne elementy, jak taka linia, tu jakieś kreseczki, tak? Kółka, cyferki, tu też. No, ale to, co najważniejsze, najistotniejsze, to jest ta rubryczka, tak, zatytułowana Dni płodne. Tutaj literkami P będziemy oznaczać te dni, które uznajemy za należące do fazy płodności. I po prawej stronie też pewne liczby jeszcze, tak, to są pewne dane dla celów statystycznych notowane, również dla celów ewentualnych badań naukowych nad naturalnym planowaniem rodziny. Ale nie tylko, również, zresztą Państwo zaraz zobaczą, po co będę teraz w szczegółach opowiadał. Jeżeli mówimy o cyklu typowym, bo na razie zajmiemy się właśnie sytuacją typową, tak, to mamy na uwadze taką sytuację, że nie jest to okres po porodzie, nie jest to okres przekwitania, czyli premenopauzy, nie jest to sytuacja po poronieniu, nie jest to sytuacja po zaprzestaniu przyjmowania antykoncepcji hormonalnej bądź wewnątrzmacicznej wkładki. Czyli tak mówimy na razie o takiej sytuacji. Właśnie to jest sytuacja typowa. No i pamiętamy, że jeżeli ma dojść do poczęcia dziecka, to potrzebujemy komórki rozrodcze, czyli plemnik, komórkę jajową. To, o czym już żeśmy wspomnieli, bardzo istotne, czyli śluz typu płodnego, tak, w którym plemniki przejdą kapacytację. No i w wyniku poczęcia możemy doczekać się nowego człowieczka. Należy pamiętać, że płodność mężczyzny jest stała. Jest permanentna praktycznie od okresu dojrzewania, tak, chłopak ma kilkanaście lat, aż do, no, praktycznie do końca życia, tak, my mężczyźni jesteśmy płodni. Natomiast płodność kobiet, no, po pierwsze nie trwa przez całe życie, od okresu pokwitania trwa, no, ten okres pokwitania różnie, tak, coraz wcześniej teraz dziewczynki dojrzewają, no, ale powiedzmy od tych kilkunastu lat do około 50 roku życia w polskich warunkach trwa płodność, a poza tym przez te lata płodności nie jest ona stała, permanentna, jest cykliczna. Tak? Czyli raz kobieta jest płodna, raz nie jest płodna. Także jeśli spojrzymy na parę ludzką już jako całość, czyli na małżeństwo, to musimy być tego świadomi, że ich płodność jest również cykliczna. Z tego względu, że płodność kobiety jest cykliczna, tak? To na pewno już było pokazywane, albo coś zbliżonego przez panią doktor. Jeżeli patrzymy na cały cykl, to oczywiście bardzo istotne dla nas jest to, jakie są poziomy hormonów w poszczególnych fazach cyklu, tak? I o tym pewnie była mowa, tak? Pod wpływem wzrastających pęcherzyków jajnikowych wydzielane są estrogeny, znaczy przez wzrastające pęcherzyki wydzielane są estrogeny. Te estrogeny, jak już mówiliśmy, powodują pewne zmiany. To właśnie to unoszenie się szyjki, otwieranie, rozmiękczanie i zmiany cech śluzu z tego gęstego na coraz bardziej rzadki, przezroczysty. To jest spowodowane właśnie estrogenami. Dochodzi w którymś momencie cyklu do owulacji. Tak? Po owulacji proszę zwrócić uwagę, że ta druga faza po owulacji jest pod wpływem z kolei progesteronu, który to powoduje właśnie zamknięcie szyjki, opuszczenie, stwardnienie, na powrót wydzielanie śluzu typu G, tego gestagenozależnego, mętnego, gęstego, no i podwyższenie podstawowej temperatury ciała. Tak? O tych zmianach żeśmy już sobie mówili. Natomiast dla nas najistotniejsze z punktu widzenia interpretacji jest to, aby umieć wyznaczyć, które fazy cyklu są płodne, a które nie. na dole mamy ten podział tutaj zrobiony i te fazy nazwane. Jeżeli spojrzymy na cały cykl, to mamy do czynienia z trzema fazami. Proszę się tutaj nie sugerować za bardzo tym, że na początku jest ta miesiączka, bo ta miesiączka po prostu też albo należy, albo nie należy do tej następnej fazy, czyli fazy niepłodności względnej. Tak? Czyli podział całego cyklu ze względu na płodność jest taki. Faza niepłodności względnej, po niej następuje faza płodności i po niej faza niepłodności bezwzględnej. Skąd to nazewnictwo, jeśli chodzi o tą względność i bezwzględność? Ta faza niepłodności względnej jest fazą ruchomą, tak? Czyli jeżeli mamy do czynienia z cyklami o różnych długościach, tak? Jedna i ta sama kobieta ma cykle raz długie, raz krótkie, to już widzieliśmy to, że faza lutealna zawsze w tych cyklach ma tę samą długość. Tak? Natomiast zmienna długość jest fazy przedowulacyjnej. To skutkuje tym, że po podziale właśnie cyklu na fazy płodne i niepłodne mamy sytuację taką, że przed owulacją, tak? Przed owulacją ta cała faza od początku aż do owulacji jest fazą ruchomą o zmiennej długości. Tym samym faza niepłodności względnej może mieć różną długość, tak? W każdym cyklu, w zależności od jego długości. Natomiast faza niepłodności bezwzględnej ma zawsze tę samą długość. Co pokrywa się z tym, o czym już żeśmy mówili, to znaczy z niezmienną długością fazy lutealnej, tak? Czyli tej, która zaczyna się po owulacji, a kończy się dzień przed kolejną miesiączką. To jest jeden powód tego nazewnictwa, ale drugi i chyba ważniejszy jest taki, że jeżeli chodzi o skuteczność metody, to jeszcze będziemy o tym mówili, tak? Bo zarówno w celu zaplanowania poczęcia dziecka metoda ma jakąś skuteczność, tak? Również w celu odkładania poczęcia dziecka tą skuteczność da się jakoś mierzyć, tak? I o tym jeszcze tutaj będzie mowa. Natomiast teraz napomknę tylko, aby wyjaśnić, skąd to nazewnictwo. Metoda czasami zawodzi w tym sensie, że jeżeli małżeństwo nie planuje poczęcia dziecka, czyli odkłada poczęcie dziecka albo na przykład już rezygnuje, bo ma już tą swoją gromadkę w domu, tak, wymarzoną, wówczas zdarza się, że metoda zawiedzie. To znaczy, mimo że rodzice nie planują poczęcia dziecka, to dziecko się pocznie. Tak? Mimo że metoda ma bardzo wysoką skuteczność, tak? przy takim stosowaniu. Natomiast wszystkie te przypadki, kiedy doszło jednak do poczęcia dziecka przy poprawnie stosowanej metodzie, to były przypadki poczęcia w wyniku współżycia w fazie niepłodności względnej. Tak? Stąd jest to nazewnictwo właśnie. Tak, no tu jeszcze raz mamy pokazaną tą długość. Wspomniałem o tym, tak, że norma długości trwania fazy lutealnej to jest od 12 do 16 dni. I tutaj mamy te dni fazy lutealnej policzone wstecz, czyli od ostatniego cyklu liczymy 12 do 16. Tu gdzieś na tym białym polu, w tych dniach od 12 do 16, licząc wstecz od końca cyklu, występuje owulacja. Faza lutealna ma stałą długość, jeszcze raz podkreślam, dla jednej i tej samej kobiety. No plus minus jeden dzień, powiedzmy. Tak, i teraz jeszcze raz powracamy do tych objawów płodności, ale popatrzymy na nie już trochę inaczej. To znaczy już będziemy starali się wyłapywać te cechy, które istotne są w interpretacji. Tak? Po pierwsze, jeżeli to już o tym żeśmy mówili, nie będę tak szczegółowo omawiał, ale po pierwsze mamy świadomość tego, że wygląd śluzu, tak, wysoce płodnego, to jest właśnie te sugerowane słowa w metodzie. Przejrzysty, rozciągliwy, jak surowe białko jaja kurzego, czasami jest podbarwiony krwią. Z tym jajkiem to przynajmniej ucząc trzeba pamiętać o tym, żeby podkreślać surowe, tak, surowe, bo tutaj bywają Znaczy ja sam mam takie doświadczenia, no już sprzed lat, gdy po prostu zapomniałem o tym, że trzeba na to zwrócić uwagę i tam wszędzie kobieta notowała, że tak, jajko, ona sobie pisała, po prostu jajko, tak? I wreszcie jak dopytałem, jakie to jajko było, to się okazało, że gotowane, tak. No i odczucie, tak? Jeśli chodzi o śluz typu wysoce płodnego, to jest odczucie mokrości, śliskości, naoliwienia. Tak, czyli teraz podział będzie już nie na GLS, tylko śluz wysoce płodny. Tu mamy jego cechy właśnie wymienione. I śluz o cechach mniej płodnych. Tak? No to jest fotografia z atlasu Billingsa, profesora Billingsa, który swoją własną metodę jednoobjawową stworzył, tak? Opracował metodę owulacji Billingsa. I tak to mniej więcej się przedstawia, tak? Wygląd tego śluzu. On jest rozciągliwy, przezroczysty. Widać między paruszkami, to się dosyć znacznie rozciąga. No i druga grupa cech śluzu to są cechy mniej płodne. Jeśli chodzi o wygląd, to jest śluz gęsty, mętny, lepki, tak? Kleisty, rwący się, grudkowaty, czasami jakby zważony, przez RZ zważony, tak? A nie zważony na wadze. Jeśli chodzi o odczucie, to jest odczucie wilgotności. Tak? I tutaj to musimy się na pamięć tego nauczyć, tego podziału. Cechy wysoce płodne i cechy mniej płodne. Jak już nauczyliśmy się tego, o, tu jeszcze właśnie pokazano, jak to u profesora Billingsa w tym atlasie wygląda. Czyli taki widać mętny, tak? I jak jeszcze te paluszki rozewrzemy troszkę bardziej, to on już pęknie, tak? Nie będzie się rozciągał. Bardzo ważna definicja, to trzeba ją znać, tak na blachę trzeba wykuć. Jak już umiemy dzielić te cechy objawu śluzu na wysoce płodne i mniej płodne, to definiujemy szczyt objawu śluzu. To jest ostatni dzień, w którym śluz ma przynajmniej jedną cechę śluzu wysoce płodnego. Tak? Czyli to nie jest ten dzień, kiedy śluz jest najbardziej rozciągliwy, najbardziej przezroczysty. Nie. To jest ostatni dzień, w którym jest choćby jedna wysoce płodna cecha. Tak? Definicja szczytu objawu szyjki. To jest ostatni dzień, w którym szyjka jest otwarta, miękka i najwyżej położona. Czyli jeżeli przez kilka dni jest w tym najwyższym położeniu, tak, to bierzemy pod uwagę ostatni z tych dni i właśnie ten dzień nazywamy dniem szczytu objawu szyjki. Definicja skoku temperatury. Dużo definicji. W tym podręczniku oczywiście wszystko będzie można znaleźć, ale również w tej broszurce, którą Ania już wam rozdała, te wszystkie rzeczy są, tak? To jest wszystko tam opisane. Więc tak, aby móc powiedzieć, że nastąpił skok temperatury, to po pierwsze musimy stwierdzić, że różnica pomiędzy najwyższą z sześciu ostatnich niezakłóconych temperatur niższych a trzecią niezakłóconą temperaturą wyższą wynosi minimum 0,2 stopnia Celsjusza. Po drugie, jeśli trzecia wyższa temperatura nie spełnia tego warunku, to wówczas skok temperatury potwierdza czwarta temperatura, która nie musi być wyższa o 0,2 stopnia Celsjusza od najwyższej z ostatnich sześciu temperatur niższych, a jedynie wystarczy, że znajduje się powyżej nich. Proste. Prawda? Ja wiem, że przy pierwszym spotkaniu z takimi definicjami to źle to wygląda, ale później naprawdę w trakcie, jak będziemy interpretować karty, to wszystko stanie się jasne. Definicja linii pokrywającej. To jest taka linia pomocnicza, która oddziela fazę temperatur niższych od fazy temperatur wyższych. A wykreślamy ją w ten sposób, że tak poziomo, to jest linia pozioma, kreślimy ją o 25 tysięcznych stopnia Celsjusza, czyli pół kratki de facto, tak, na naszej karcie obserwacji, powyżej najwyższego punktu z sześciu niezakłóconych temperatur poprzedzających skok PTC. Powyżej linii pokrywającej powinny się znajdować co najmniej trzy niezakłócone temperatury fazy wyższej, z których trzecia jest odległa o minimum 0,2 stopnia Celsjusza od najwyższej z sześciu niezakłóconych temperatur fazy niższej. Też bardzo prosta definicja i sposób wykreślania. I teraz tak, jak już znamy te definicje, w Proszę się nie przejmować tym, tak, że Państwo tam nie zanotowali, to jest w tych broszurkach i naprawdę będziemy to jeszcze tłuc na okrągło. Jeżeli chodzi teraz o interpretację, tak, czyli mamy kartę z naniesionymi notatkami zaobserwowanych objawów płodności. To dzielimy tutaj w tej sytuacji typowej, tak, dzielimy jeszcze tę sytuację na dwie sytuacje. Kiedy kobieta rozpoczyna obserwację, czyli to jest jej po prostu początek przygody z naturalnym planowaniem rodziny, a druga sytuacja jest taka, że kobieta już ma jakieś doświadczenie. To zaraz o tym powiemy. Tak? Pierwsza sytuacja to jest taka, że kobieta rozpoczyna obserwację i nie posiada notatek dotyczących długości jej poprzednich cykli. Co się zresztą rzadko zdarza, bo zwykle kobiety sobie notują, prawda, kiedy występują. Nawet jeśli nie prowadzą takich dokładnych samoobserwacji objawów płodności, o których tutaj mówiliśmy, to jednak gdzieś tam w kalendarzyku sobie zaznaczają, kiedy była miesiączka, prawda? Fazy niepłodności przedowulacyjnej nie wyznaczamy przez pierwsze trzy obserwowane cykle. Tak? Tutaj chodzi o takie dmuchanie na zimne troszeczkę, dlatego że, tak jak wspomnieliśmy, faza niepłodności względnej jest troszeczkę mniej pewna, tak, w sensie skuteczności przy odkładaniu poczęcia dziecka. Dlatego musimy dać kobiecie trochę czasu, żeby dobrze nauczyła się obserwować objaw śluzu. Od 4. do 6. cyklu włącznie faza niepłodności przedowulacyjnej względnej trwa pierwsze 5 dni cyklu, pod warunkiem, że żaden z dotychczas obserwowanych cykli nie był krótszy niż 26 dni. Jeśli któryś z tych cykli był krótszy niż 26 dni, wówczas stosuje się zasadę obliczeń. Najkrótszy cykl minus 21 dni. Najkrótszy z dotychczasowych, tak, z dotychczas obserwowanych. I wynik oznacza ostatni dzień niepłodności przedowulacyjnej. Od 7. cyklu, aha, jeszcze taka uwaga może, bo tutaj właśnie dużo takich informacji i to może być takie przytłaczające. Na stronie 6 w tych broszurkach, które Ania rozdała, mają Państwo ściągę. Tak, jeśli wizualnie dobrze pamiętam, to gdzieś tak jest w dole, na dole tej 6 strony. Tak? I tam jest, jaki rodzaj kalkulacji stosuje się, bo tutaj mamy jakiś element kalkulacji, tak? Minus, tak, najkrótszy minus 21. I tam będą, za chwilę będą się pojawiały różne formy tej kalkulacji. Tam jest ściąga. Także jeśli stosujemy dla własnych celów metodę w swoim życiu, to nie musimy tego zapamiętywać. Po prostu będąc w cyklu 7, patrzymy, tak, jak postępować w cyklu 7. Będąc w 13, patrzymy, jak postępować w cyklu 13. Natomiast ucząc metody, oczywiście musimy to wszystko znać na pamięć. Od 7. cyklu niepłodność przedowulacyjna trwa od 1. dnia cyklu do dnia wyznaczonego z obliczeń według zasady najkrótszy cykl minus 21 oraz do dnia poprzedzającego pojawienie się śluzu, ewentualnie jeśli kobieta jest pewna obserwacji, do ostatniego dnia twardej, zamkniętej, nisko położonej szyjki i decyduje tutaj z tych, tak, z tych wskaźników wymienionych ten, który wystąpi wcześniej. Natomiast od 13 cyklu włącznie i w kolejnych cyklach w obliczeniach stosuje się zasadę najkrótszy cykl minus 20. Jeśli kobieta posiada, czyli to jest drugi przypadek, tak? Tamten przypadek był taki, że kobieta nie posiada notatek z ostatnich 12 cykli. Jeśli kobieta posiada dokładne notatki dotyczące długości ostatnich 12 cykli, czyli to jest taka sytuacja, że zwykle tak posiada, no chyba, że to jest sytuacja, że przestała na przykład brać antykoncepcję, to oczywiście to nie jest tak, że ma sobie policzyć te 28-dniowe cykle wszystkie, które, tak, bo do tej pory one wydawały się być 28-dniowymi, de facto to nie były wcale cykle, ale to już inna sprawa, jeszcze do tego dojdziemy, tak? Absolutnie trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że jestem na przykład w 3. cyklu po odstawieniu antykoncepcji i mogę stosować tutaj te zasady, tak, do kalkulacji, biorąc długości tych rzekomych cykli, które występowały w trakcie brania antykoncepcji hormonalnej. To jest zupełnie inna sytuacja, tak? Fazy niepłodności przedowulacyjnej nie wyznacza się tylko w pierwszym obserwowanym cyklu. Tu jeszcze taka uwaga, bo nie dopisałem. Dotyczy, tak, te zasady, które tutaj wymieniamy, dotyczą tylko tych kobiet, które nie tylko, że mają te notatki z ostatnich 12 cykli, ale również są pewne obserwacji i swojej umiejętności interpretacji objawu śluzu. To jest bardzo istotne. W praktyce taka sytuacja nie zdarza się, jeśli ktoś dopiero zaczyna swoją przygodę z NPR-em. NPR w skrócie naturalne planowanie rodziny, tak? Czasami tego skrótu będziemy używać. Raczej ma to miejsce w takiej sytuacji, że kobieta już prowadziła samoobserwację, już nabrała umiejętności samoobserwacji objawu śluzu i na przykład później miała jakąś przerwę, tak? Z różnych względów po prostu zarzuciła tą obserwację, tak? Albo na przykład poczęło się dziecko, była ciąża, poród, tak? Minął okres poporodowy i ta sytuacja szczególna, która tu będzie omawiana, na przykład wszystko wróciło do sytuacji typowej. I wtedy ona sobie przypomina, a może znowu zacznę się samoobserwować, tak? Ale oczywiście pamięta, jak to się robiło, pamięta, na czym polegała ta obserwacja śluzu, tak? Także nie musi na nowo tego się uczyć. Raczej należy traktować ten przypadek jako wyjątkowy, tak? Zatem w tym przypadku już w drugim obserwowanym cyklu można wyznaczyć fazę niepłodności przedowulacyjnej, tak? Tylko w pierwszym nie. Tak, jeśli w pierwszym cyklu był wzrost temperatury, to w drugim cyklu można już dokonać obliczeń według zasady najkrótszy cykl minus 20. To też jest tam na stronie 6, tak, w tej ściądze. Faza niepłodności przedowulacyjnej trwa wówczas od pierwszego dnia cyklu do dnia ustalonego z obliczeń oraz do dnia poprzedzającego pojawienie się śluzu. Ewentualnie, jeśli kobieta jest pewna tej obserwacji, do ostatniego dnia twardej, zamkniętej i nisko położonej szyjki macicy. No i z tych wymienionych tutaj wskaźników decyduje wcześniejszy. Czyli to, co dotychczas żeśmy powiedzieli, to do kiedy trwa, to znaczy kiedy zaczyna się i do kiedy trwa faza niepłodności przedowulacyjnej, czyli względnej, tak? A kiedy zaczyna się faza płodności? Następnego dnia, po dniu uzyskanym z obliczeń, czyli tutaj właśnie sięgamy do tej ściągi na stronie 6, dzień następny to jest dzień rozpoczynający fazę płodności. Jeśli chodzi o objaw śluzu, pierwszego dnia wystąpienia jakiegokolwiek śluzu lub zmiany w odczuciu, tak jak już wspomnieliśmy sobie o tym, jak wygląda rozwój objawu śluzu taki typowy, tak, to wygląda to tak, że po miesiączce kobieta zwykle nie zauważa żadnego śluzu i towarzyszy jej odczucie suchości. Jeśli zmieni się odczucie na przykład na jakiekolwiek, na mokro, wilgotno, ślisko, cokolwiek, to już świadczy o tym, że rozpoczęła się faza płodności. Tak? I podobnie, tak? Nie zauważa na początku cyklu, zaraz po miesiączce, występowania żadnego śluzu. Jeśli pojawi się jakikolwiek, też nieważne jakie będzie miał cechy, to świadczy to o rozpoczęciu fazy płodności. No i ewentualnie pierwszego dnia zmiany położenia rozwarcia bądź konsystencji szyjki macicy. I z tych wymienionych tutaj wskaźników decyduje o rozpoczęciu fazy płodności wcześniejszy, tak, ten, który wystąpi jako pierwszy. Rozpoczęliśmy fazę płodności i teraz kryteria jej zakończenia. Faza płodności kończy się trzeciego dnia wieczorem temperatury nad linią pokrywającą, która powinna wskazywać wzrost o 0,2 stopnia Celsjusza w stosunku do najwyższej z 6 temperatur pod linią pokrywającą. Jeśli nie spełnia tego warunku, to czekamy do czwartego dnia temperatury, która powinna znajdować się nad linią pokrywającą. To jest pierwsze kryterium. Drugie. Trzeciego dnia wieczorem po szczycie objawu śluzu i trzeciego dnia wieczorem po szczycie objawu szyjki. I z tych trzech wskaźników wybieramy ten, który wystąpi najpóźniej, jako ostatni, tak? Ten zdecyduje o faktycznym zakończeniu fazy płodności. I kiedy zaczyna się faza niepłodności poowulacyjnej, czyli bezwzględnej? W tym momencie, kiedy kończy się faza płodności, po prostu, tak? I trwa do końca cyklu. W tych broszurkach mają Państwo też schematy blokowe z algorytmami interpretacji, tak, w kilku różnych sytuacjach. Ja tego może nie będę dokładnie omawiał. Tu jest podział na właśnie tą sytuację, kiedy kobieta zna długości ostatnich 12 cykli i potrafi dobrze obserwować i interpretować objaw śluzu, oraz na taką sytuację, kiedy kobieta nie zna długości ostatnich 12 cykli. Odwrotnie powiedziałem, ale to nic. Dobrze, a teraz spróbujemy sobie na takiej przykładowej karcie dokonać interpretacji. To nie jest karta z naszego zestawu, także tam proszę jej nie szukać. Czyli mamy naniesione notatki podstawowej temperatury ciała, mamy notatki dotyczące objawu śluzu, notatki dotyczące objawu szyjki, tak? I spróbujemy dokonać interpretacji. Najpierw stosujemy kalkulację. Mają Państwo tam tych 10 kroków, prawda? Też tam jest taka, nie wiem na której stronie, ale Ania, tuż przed pierwszą zinterpretowaną kartą. Czyli dla wyznaczenia początku fazy płodności, no bo tak, tutaj mówiliśmy o tym, od kiedy trwa faza niepłodności względnej, do kiedy trwa, tak? Od kiedy trwa faza płodności i do kiedy ona trwa. Od kiedy trwa faza niepłodności bezwzględnej i do kiedy ona trwa. Ale w gruncie rzeczy to interpretując kartę obserwacji mamy do wykonania tylko dwa zadania. Wyznaczyć początek fazy płodności i jej koniec, prawda? Może to nie zostało jeszcze do tej pory powiedziane, ale jak popatrzymy na cykl owulacyjny, to trzeba mieć świadomość tego, że nie ma takiej możliwości, aby w ciągu owulacyjnego cyklu wystąpiło kilka faz płodności. Faza płodności jest dokładnie jedna, czyli to jest taki spójny kawałek czasowy, tak? Ona się nie rozrywa. Nie ma tak, że tu się zaczyna faza płodności, skończy się, później mamy jakąś tam niepłodność, znowu zacznie się płodność i tak dalej. Tak? To wynika wprost z fizjologii. Pewnie o tym też, nie wiem, czy pani doktor mówiła, ale jeśli owulacja wystąpi, to w ciągu jednej doby progesteron wydzielany przez ciałko żółte osiąga taki poziom, który gwarantuje zablokowanie kolejnych owulacji. Tak? Bo progesteron ma tę właściwość, że powoduje blokowanie owulacji. W takim razie, jeżeli dochodzi do kilku owulacji w ciągu cyklu, a wiemy, że do takich sytuacji może dochodzić, bo mamy na przykład ciąże mnogie, tak? Stąd się biorą pięcioraczki, dajmy na to. Jeżeli dochodzi do wielokrotnej owulacji, to wszystkie te owulacje mogą mieć miejsce tylko w czasokresie 24 godzin po wystąpieniu pierwszej owulacji. Tak? Później już nie. Progesteron zablokuje możliwość kolejnych jajeczkowań. Z tej przyczyny właśnie możemy mówić o tylko jednej fazie płodności. W takim razie mamy do wykonania dwa zadania. Wyznaczyć początek fazy płodności i koniec fazy płodności. Dla wyznaczenia początku fazy płodności bierzemy pod uwagę właśnie ten element, o którym już tutaj była mowa, czyli kalkulację, tak, pewne obliczenia w różnych formach, ściąga na stronie szóstej. Tutaj, aby wiedzieć, a, bo tu jest ślisko i to chyba dlatego. Po pierwsze, aby móc zastosować kalkulację, patrzymy na tą rubryczkę. Tak, tu mamy informację, czy w poprzednim cyklu wystąpił wzrost temperatury. Oczywiście zaraz dojdziemy do tego, kiedy można stwierdzić, czy ten wzrost wystąpił, tak? Bo będziemy interpretować za chwilę PTC. Jeżeli wystąpił, to patrzymy wówczas właśnie do tej ściągi, tak? Orientujemy się, w którym obecnie jesteśmy cyklu i w zależności od tego zastosujemy albo regułę tak zwaną 5 dni, albo regułę najkrótszy cykl minus 20, albo najkrótszy cykl minus 21, albo w ogóle nie zastosujemy żadnej reguły obliczeniowej i przyjmiemy, że płodność rozpocznie się już w pierwszym dniu cyklu. Tak? Tutaj. W tym przypadku tutaj rozważanym mamy do czynienia z cyklem 9. Wzrost temperatury wystąpił, czyli stosujemy kalkulację w tym wydaniu. Najkrótszy cykl minus 21. Co to oznacza? Najkrótszy z dotychczas obserwowanych. Tak? Mamy informację o długościach ostatnich obserwowanych, czyli de facto wszystkich dotychczas obserwowanych cykli. Najkrótszy z nich miał długość 28 dni. W takim razie od 28 odejmujemy 21 i dostajemy 7. Tak, wpisujemy w tą rubryczkę 7. To oznacza, że faza niepłodności względnej według kalkulacji na razie, to jest dopiero pierwszy czynnik, który bierzemy pod uwagę, tak? Pierwszy wskaźnik. To oznacza, że faza... Może ja jednak wstanę. A nie, jak wstanę, to nie będzie mnie słychać. Dobra. Odwrócę się trochę. To oznacza, że faza niepłodności względnej trwa 7 dni. W takim razie już 8 dnia wstawiamy sobie literkę P jak płodność. Po to, żeby nie przeoczyć tego momentu, tak? I w praktyce to wygląda tak, że kobieta ma jeszcze czystą kartę, zupełnie pustą kartę obserwacji. Rozpoczął się pierwszy dzień krwawienia miesiączkowego, czyli rozpoczął się cykl, tak, miesiączkowy. I już tą literkę P tutaj sobie może wpisać. Ale to jest dopiero pierwszy wskaźnik. Drugim wskaźnikiem jest objaw śluzu. I tu bierzemy pod uwagę dzień wystąpienia pierwszego śluzu, jakiegokolwiek. Czyli nieistotne jest to, jakie cechy ma ten śluz. Ważne jest to, że on po prostu wystąpił. Popatrzmy. Pierwsze dni zaraz po krwawieniu, tutaj literką K zaznaczone są krwawienia, tak? Pierwsze dni, odczucie sucho, 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 sucho. Wygląd, krecha, krecha, czyli po prostu nie ma. Kobieta nie obserwuje nic, tak? I czekamy na ten dzień, kiedy pojawi się jakikolwiek śluz, bądź zmieni się odczucie na inne niż sucho. 9 dnia odczucie zmieniło się na wilgotno. Nie wiem, czy to dobrze widać tak z daleka, tak? Zmieniło się na wilgotno i pojawił się śluz gęsty. Ale nieważne jaki, on mógłby być równie dobrze jakikolwiek inny, tak? Po prostu pojawił się jakiś śluz, odczucie zmieniło się na już nie sucho. I to jest istotne. I to miało miejsce dnia 9, czyli 9 dnia sobie wpisujemy do tej rubryczki. Natomiast jeśli chodzi o interpretację, czyli o wyznaczenie początku fazy płodności, nie wpływa to w żaden sposób na początek fazy płodności, tak? Ponieważ w przypadku objawu śluzu dzień 9, tak, możemy wyznaczyć jako początek fazy płodności. Natomiast z kalkulacji wynika, że już dzień 8 był pierwszym dniem płodności. A decyduje, pamiętamy, wskaźnik wcześniejszy. Tak, dobrze. Mamy jeszcze jeden wskaźnik, oczywiście tutaj szyjka, ale widzimy, że ona uniosła się, tak, zmieniła konsystencję na miękką, również, który to jest dzień? 9, czyli też nie poprzedza kalkulacji, prawda? W tym przypadku o początku fazy płodności zdecydowała kalkulacja. Tak, czyli jeszcze raz mamy kalkulację, objaw śluzu, objaw szyjki. Decyduje najwcześniejszy. Na tej karcie przykładowej zdecydowała kalkulacja, tak? No i zwyczajowo ostatni dzień fazy niepłodności względnej zaznaczamy takim krzyżykiem, X-em po prostu, tak? Co dalej? Pierwsze zadanie wykonane, czyli wyznaczyliśmy pierwszy dzień fazy płodności. Teraz staramy się wyznaczyć zakończenie fazy płodności. Oczywiście w życiu, tak? W życiu to będzie wyglądało tak, że ta kobieta nie ma całej karty, tylko z dnia na dzień uzyskuje codziennie coraz więcej informacji, tak? Tego dnia temperatura taka, śluz taki, odczucie takie, szyjka tu i tu, miękka albo twarda i tak dalej, tak? I tak codziennie kolejne informacje i codziennie tutaj będzie się pojawiała literka P, 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 aż do momentu, kiedy za pomocą wszystkich dostępnych nam wskaźników nie stwierdzimy, że faza płodności się zakończyła. Tak? I teraz to właśnie robimy. Po pierwsze, interpretujemy podstawową temperaturę ciała. Teraz PTC będzie nam potrzebna. Czyli proszę zwrócić uwagę, dla wyznaczenia początku fazy płodności temperatura nie była nam potrzebna. Tak? Natomiast dla wyznaczenia zakończenia fazy płodności jest nam potrzebna. Przy jej interpretacji po pierwsze zaznaczamy, tak, bierzemy w kółko te temperatury, które są zakłócone. Tu jest rubryczka zakłócenia, tak, i ta temperatura została oznaczona jako zakłócona. Nie, nie. Nie, jeżeli wystąpiło coś takiego, co spowodowało w mniemaniu kobiety, która stosuje metodę, tak, i nauczyła się również rozpoznawać pewne objawy swojego organizmu i to, jakie skutki przynoszą różne wydarzenia, na przykład ten alkohol, prawda? To no dajmy na to, że zawsze u niej ta lampka wina powodowała skok temperatury, tym samym rozpoznała, że jest to u niej zakłócenie. Jeśli danego dnia nie spowodowało to skoku temperatury, no to i tak uznaje to za zakłócenie, tak? I taką temperaturę, mimo że ona by tak nie wyskoczyła do góry jak tutaj, byłaby na tym poziomie, też bierze w kółko, tak? Czyli nie wierzy tej temperaturze, tak? Nie traktuje jej jako miarodajnej. Czyli po pierwsze, zaznaczamy wszystkie zakłócenia. Tych temperatur wziętych w okrąg nie bierzemy pod uwagę przy interpretacji. Tam w tych różnych definicjach, pamiętają Państwo, pojawiało się wielokrotnie tak 6 kolejnych niezakłóconych, 3 kolejne niezakłócone. To jest bardzo istotne, tak? Tych niezakłóconych po prostu nie bierzemy pod uwagę. Co dalej? No właśnie. A tu jednym ruchem wykonaliśmy to, o czym tam tyle żeśmy się napisali, naczytali, tak? Czyli właśnie te linie pokrywające, te 0,2, 25 tysięcznych i tak dalej. 6, 3, 4, ewentualnie 4. O co tutaj chodzi? Bierzemy do ręki po prostu linijkę, tak? Linijkę przykładamy poziomo codziennie do tego wykresu temperatury. Jeżeli zauważymy, że wreszcie mamy zgromadzone takie temperatury, że możemy oddzielić 6 kolejnych niezakłóconych temperatur fazy niższej od 3 kolejnych temperatur fazy wyższej, też niezakłóconych, bo tu też zakłócenie jakieś mogłoby wystąpić, prawda? To oddzielamy tą 6 od 3 tą linią poziomą. To jest właśnie ta linia pokrywająca. Tak, aby stało się zadość tej definicji, którą żeśmy tam podali, to ta linia pokrywająca musi leżeć jak najniżej się da, ale prowadzimy ją wzdłuż tego naszego układu współrzędnych, tak, wzdłuż tych naszych krateczek. O ta odległość od tej temperatury na przykład do tej linii to jest właśnie to 25 tysięcznych stopnia Celsjusza, tak, czyli pół kratki. Jak najniżej się da, czyli tak praktycznie, po prostu ona musi leżeć. To tak jakbyśmy sobie wyobrażali, że tu jest grawitacja na dole, tak? I że coś kładziemy. Kładziemy tą linię na tej 6. Będziemy mówili też tak już slangiem naszym, 6 przedwzrostowa i 3 powzrostowa, tak? Dobrze, jeśli już mamy wykreśloną tą linię pokrywającą, 6, proszę zwrócić uwagę na sposób dokonywania tej numeracji, tak? Wstecz. Od 1 do 6 wstecz, z pominięciem tej zakłóconej. Gdyby tu były jakieś inne zakłócone, też byśmy je pominęli. Co też się przyjęło, to to, że te cyferki stawiamy pod kropkami z zaznaczeniem temperatury, tak? Nie obok, nie nad, tylko pod. I podobnie 3 kolejne niezakłócone temperatury fazy wyższej nad temperaturami, tak? Nie pod. Następna sprawa. Czyli mamy 6 przedwzrostową, 3 powzrostową, oddzielone linią pokrywającą. I teraz w tym momencie przyglądamy się tej 3 wyższej temperaturze, tak? Czyli 3 z tej 3 powzrostowej. Co to znaczy przyglądamy się? Tam pojawił się taki warunek, pamiętają Państwo, że ona musi być wyższa od najwyższej z tej 6 przedwzrostowej o co najmniej 0,2 stopnia Celsjusza, co w praktyce na naszej karcie oznacza, że między tą 3 temperaturą fazy wyższej a linią pokrywającą muszą być co najmniej 3 puste krateczki. I te 3 puste krateczki przekreślamy takimi ukośnikami, tak? Jeśli zdołamy to uczynić, czyli ta trzecia temperatura jest dostatecznie wysoko, wówczas uznajemy, że według tego wskaźnika, jakim jest PTC, faza płodności kończy się wieczorem tego właśnie dnia, trzeciego dnia po skoku temperatury. I tutaj jest spełniony ten warunek, prawda? Natomiast gdyby się okazało, że ta trzecia temperatura jest na przykład na tym poziomie, czyli zdołalibyśmy wykreślić tylko te dwa ukośniki, czyli byłaby za nisko, tak, w świetle tej definicji, którą żeśmy podali, wówczas numerujemy kolejny, czwarty dzień wyższej temperatury, przy czym tego czwartego dnia temperatura musi być ponad linią pokrywającą. Już nie jest istotne, jak wysoko ponad linią pokrywającą, czyli mogłaby być na przykład o tutaj na tym poziomie, tuż, tuż ponad linią pokrywającą i to wystarczy. Wówczas stwierdzamy, że czwartego dnia właśnie wystąpienia tej czwartej temperatury wyższej wieczorem kończymy fazę płodności, tak? Słucham? Zdarza się, ale wówczas no, nie są spełnione te kryteria, o których tu mówiliśmy, więc nie wyznaczamy zakończenia fazy płodności, tak? Nie da się wyznaczyć zakończenia fazy płodności. Dobrze, czyli w naszym przypadku według tego wskaźnika, jakim jest PTC, faza płodności kończy się, muszę tutaj zobaczyć, bo tam nie widzę, faza płodności kończy się 17 dnia wieczorem, tak? Nie wiem, czy Państwo widzą, bo ja to jestem ślepy. Dobrze. Drugi wskaźnik, jaki bierzemy pod uwagę, to jest objaw śluzu. I tutaj wracamy do tego pojęcia szczytu objawu śluzu. Tak? Szczyt objawu śluzu, jeszcze raz sobie przypomnijmy, to jest ostatni dzień, w którym wystąpiła choćby jedna wysoce płodna cecha śluzu. Tak? Czy to w odczuciu, czy to w wyglądzie. I tutaj jest bardzo istotny, tak, ten podział na cechy wysoce płodne i mniej płodne. No to prześledźmy sobie jeszcze, jak ten obraz śluzu tutaj wygląda. Rozwój objawu śluzu tutaj wyglądał tak, że najpierw co do odczucia. Było odczucie sucho, później pojawiło się odczucie wilgotno, lepko, mokro, 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 a później zmiana na wilgotno, wilgotno, sucho i przez no, prawie całą pozostałą część cyklu jest to odczucie suchości. Tak? Jeśli chodzi o wygląd, najpierw nie było żadnego śluzu, później jest odnotowany śluz gęsty, gęsty, tak? Następnego dnia przejrzysty, rozciągliwy, rozciągliwy, następnego dnia gęsty i nic. Tak? Znowu nie ma, kobieta nie zauważa żadnego śluzu. To jest typowy rozwój objawu śluzu, tak? Właśnie zmieniają się te cechy z gęstego na coraz bardziej taki właśnie rzadki, przezroczysty, rozciągliwy. I też widać, że następuje, tak, że te zmiany, może tu na tej karcie tak, tego aż nie widać, ale te zmiany w kierunku występowania śluz, cech coraz bardziej płodnych, one są powolne, stopniowe z dnia na dzień. Natomiast zmiana polegająca na tym, że kończą się te wysoce płodne cechy, ona jest no, bardziej spektakularna, tak? Odbywa się w ciągu jednego, dwóch dni. Także widzimy, że tutaj tego dnia 13, tak, 13, są jeszcze cechy wysoce płodne, czyli jest mokro i śluz jest rozciągliwy. Natomiast 14 dnia jest odczucie wilgotno, czyli to jest cecha już mniej płodna, tak? I śluz jest gęsty, to też jest cecha mniej płodna. Tak? Czyli uwaga, kobieta obserwuje objaw śluzu. Najpierw nic nie zauważa i odczucie suchości. Pojawia się jakiś śluz i odczucie wilgotności, to wiemy, że to miało znaczenie przy wyznaczeniu początku fazy płodności. Tak? I teraz zmieniają się te cechy śluzu w kierunku coraz bardziej płodnych. Pojawiają się cechy wysoce płodne. W 13 dniu one jeszcze występują. W 14 dniu kobieta stwierdza, dzisiaj, tak, po całodziennej obserwacji objawu śluzu wieczorem, kobieta stwierdza, dzisiaj nie było ani jednej wysoce płodnej cechy objawu śluzu. Tak? Jeśli to stwierdzi, to tym samym stwierdza, że wczoraj był ostatni dzień, w którym wystąpiły cechy wysoce płodne. Tak? Zgadza się? Czyli stwierdza, że poprzedni dzień, wczorajszy, był dniem szczytu objawu śluzu. W takim razie widzimy, że to, czy dany dzień jest dniem szczytu objawu śluzu, czy nim nie jest, możemy stwierdzić dopiero następnego dnia retrospektywnie. Tak? Czyli 14 dnia stwierdzamy, wczoraj, 13 dnia, był szczyt objawu śluzu. Ten fakt odnotowujemy, wpisując tutaj właśnie nad, czyli już w tym miejscu, gdzie są temperatury, tak? Tuż w ostatniej rubryczce dolnej wpisujemy literkę S i numerujemy kolejne 3 dni po szczycie. Numerujemy te dni pod warunkiem, że w ciągu tych 3 dni nie powróci żadna wysoce płodna cecha. Gdyby powróciła, to znowu musimy poczekać, aż wygasną wysoce płodne cechy, wyznaczyć kolejny szczyt i znowu próbować odliczać do 3, tak? Ale zwykle to jest tak, że mamy sytuację typową, mamy zdrową, płodną kobietę. To zwykle jest właśnie tak, jak tu na tej karcie, że nie ma kilku tych szczytów, tak? Po odliczeniu do 3 po szczycie stwierdzamy, że wieczorem 3 dnia po wystąpieniu szczytu objawu śluzu kończy się faza płodności. Tak? Czyli mamy załatwiony drugi główny wskaźnik płodności. Pierwszym była temperatura, tak, PTC, drugim jest objaw śluzu. No i pozostał nam jeszcze jeden wskaźnik, czyli szyjka, tak? Zmiany w szyjce. Tak, jeśli chodzi o szyjkę, to znowu przywołujemy definicję szczytu objawu szyjki. To był ostatni dzień, w którym szyjka była uniesiona wysoko, otwarta, tak, była najwyżej, przepraszam, nie uniesiona wysoko, a była najwyżej, tak, otwarta i miękka. No tutaj widzimy, że, który to jest dzień? 13. Że 13 dzień to jest ten dzień, kiedy szyjka była ułożona najwyżej. Gdyby tak się zdarzyło, że przez kilka dni na tym poziomie się utrzymuje, to wzięlibyśmy pod uwagę ostatni dzień, prawda, z tych dni. Natomiast 14 dnia ta szyjka gwałtownie już spadła, jest dużo niżej, tak, już lekko jest zamknięta, co prawda jeszcze miękka. Ale tutaj podobnie jak przy objawie śluzu i przy stwierdzeniu, czy dany dzień jest dniem szczytu objawu śluzu, tu podobnie stwierdzamy, że dany dzień jest dniem szczytu objawu szyjki dopiero dnia następnego, retrospektywnie. Tak? Czyli dopiero będąc w 14 dniu, ta kobieta stwierdza, wczoraj szyjka była wysoko, dzisiaj opadła, no to wczoraj był szczyt. Tak? Odnotowujemy ten fakt, oznaczając dzień szczytu literą S i numerujemy kolejne 3 dni. Interpretacja polega na tym, że stwierdzamy, wieczorem 3 dnia po szczycie objawu szyjki kończy się faza płodności. No i mamy do dyspozycji już 3 główne wskaźniki. Temperaturę, objaw śluzu, objaw szyjki. Według temperatury 3 dzień po skoku temperatury kończy fazę płodności. Tak? Według tego drugiego wskaźnika 3 dzień po szczycie, również wieczorem. I według szyjki 3 dzień wieczorem po szczycie szyjki. Wybieramy ten, który wystąpił najpóźniej, czyli u nas decyduje temperatura, tak? Temperatura jest wysunięta najbardziej w prawo, czyli jest najpóźniejszym wskaźnikiem i wskazuje na 17 dzień. No to jak tak. I tutaj też taki zwyczaj. Tu jest takie oznaczenie P przełamane przez X. Skąd to się bierze? To się bierze no, z tradycji oczywiście. Chodzi o to, że do wieczora ma trwać płodność, a ten wieczór traktujemy w metodzie jako połowę dnia. I to niekoniecznie rozumianego tak astronomicznie, tak? Tylko połowa dnia, kiedy zaczyna się dzień? Dzień zaczyna się w tym momencie, kiedy mierzymy temperaturę. Kończy się tuż przed zmierzeniem temperatury. Połowa dnia, tak jak tutaj to notujemy, to jest po prostu ten moment, kiedy kobieta zaobserwowała objaw śluzu, zanotowała, znaczy całodziennie obserwowała, ale zanotowała objaw śluzu, A kiedy te notatki robi? Tuż przed położeniem się spać. Chodzi po prostu o ten moment, kiedy z pozycji wertykalnej, tak, zmienia pozycję na horyzontalną. Decydują względy też fizjologii, po prostu chodzi o to, że dopóki jest w pozycji pionowej, siła grawitacji spływa, że śluz może, powiedziałem spływa, sprawia, że może spływać, tak? Natomiast w pozycji horyzontalnej już nie. Stąd takie właśnie oznaczenie, P przez X, czyli płodność jest do wieczora, wieczór już jest niepłodny, czyli współżycie wieczorem tego dnia raczej nie powinno doprowadzić do poczęcia dziecka, o ile oczywiście wszystko to wykonaliśmy poprawnie, tak? Czyli obserwacje, notatki tych obserwacji i później interpretacje. Czyli już wieczór tego dnia należy już do fazy niepłodności bezwzględnej. Tak? I to wszystko, już żeśmy wszystko zrobili. Tutaj jeszcze dla porządku wypełniamy te rubryczki, tak? Pojawiają się tutaj takie elementy jak kiedy wystąpił po raz pierwszy śluz, to już żeśmy wpisali, kiedy wystąpił po raz pierwszy śluz wysoce płodnych, to jest do celów statystycznych, kiedy miał miejsce szczyt objawu śluzu, to już żeśmy wyznaczyli. Po prostu wpisujemy to, co już żeśmy na kartę nanieśli tutaj, tak? Dzień szczytu plus 3, kiedy wystąpił szczyt objawu szyjki plus 3, trzeci dzień po skoku. Uwaga, jeśli tutaj ta trzecia temperatura byłaby za nisko i dodalibyśmy czwartą, no to tutaj w tych rubryczkach również przekreślamy to słowo trzeci, wpisujemy czwarty. Oho, jakiej baterii? Mojej? A nie, to nie jest moje. To nie jest komunikat z mojego komputera chyba. Jest podłączony? Jest. Nie ma. Ale to już kończymy i będzie ten, i będzie przerwa, nie? Jeszcze wytrzymacie, no nie no. Wytrzymają. I teraz tak, jeszcze jedna uwaga. Tu jest taka rubryczka długość fazy lutealnej, tak? Które dni należą do fazy lutealnej? Nie patrzymy na objaw śluzu, tak, bo patrząc tak od strony fizjologii, no to rzeczywiście, to jest po prostu, to jest, ta faza rozpoczyna się po owulacji, tak? Ale tutaj dla naszych celów interpretacji przyglądamy się temu fragmentowi cyklu. Jako pierwszy dzień fazy lutealnej traktujemy pierwszy dzień po skoku temperatury, czyli ponad linią pokrywającą i wliczamy do tej fazy lutealnej wszystkie kolejne dni aż do zakończenia cyklu. Nawet gdyby się zdarzyło, że tutaj któraś temperatura spadnie poniżej linii pokrywającej, to i tak zaliczamy te dni do fazy lutealnej. Tak? Czyli w bardzo prosty sposób, najłatwiej, to jest jej długość policzyć w ten sposób, że bierzemy długość cyklu, która wynosi 28 dni, tak? I ostatni dzień fazy temperatury niższej, u nas to jest 14 dzień, tak? 14. Od 28 odejmujemy 14, to nam daje 14, tak? I to 14 wpisujemy tutaj w tą rubrykę. No, długość cyklu to już zostało powiedziane, to jest 28. Oczywiście może to też jednak trzeba powiedzieć. Ta literka K tutaj w 29 dniu wskazuje na krwawienie, które rozpoczyna następny cykl po prostu, tak? Czyli ten dzień zostanie przeniesiony na następną czystą kartę, tak? I rozpoczniemy notację nowego cyklu. Ten cykl miał 28 dni w takim razie. Dobrze, to jeszcze tak szybciutko. Tym czwartym elementem metody jest danie pewnych wskazówek małżonkom w zależności od tego, jakie plany rodzicielskie, prokreacyjne mają małżonkowie. No i tak, jak sobie popatrzymy właśnie na kartę już zinterpretowaną, mamy w niej gdzieś tam, tak, te dni płodności, no to zwrócili Państwo uwagę na to, że wykonaliśmy tą interpretację w ten sposób, że faza płodności została no, maksymalnie rozszerzona, prawda? Czyli w sytuacji, gdy chcemy uniknąć poczęcia dziecka, odłożyć poczęcie dziecka na później, albo już w ogóle rezygnujemy z poczęcia dziecka, to na razie się nie wydajemy oczywiście w rozważania, kiedy tak jest to godziwe, kiedy nie i tak dalej. Te tematy będą tutaj poruszane też, prawda? Teraz mówimy tylko o narzędziu. Więc jeżeli odkładamy poczęcie dziecka, no to współżycie w fazie niepłodności względnej bądź bezwzględnej nie powinno doprowadzić do poczęcia dziecka. To jest jasne, tak? Tutaj żeśmy dmuchali na zimne, bo początek fazy płodności wyznaczaliśmy za pomocą pierwszego wskaźnika, który mówił nam o pojawiającej się płodności. Zakończenie fazy płodności za pomocą ostatniego z tych wskaźników, które mówiły o zakończeniu, prawda, tej fazy. Czyli to było takie dmuchanie na zimne, nie? Natomiast w przypadku planowania poczęcia dziecka, no to nie jest tak, że każdy z tych dni tutaj oznaczonych jako dni płodne daje to samo prawdopodobieństwo, czyli w znaczeniu taką samą szansę na poczęcie dziecka, prawda? Reguły postępowania przy odkładaniu poczęcia dziecka są takie, że w fazie niepłodności przedowulacyjnej, jeśli w ciągu dnia jest odczucie suchości, jeżeli kobieta jest pewna swoich obserwacji, współżycie może mieć miejsce codziennie wieczorem. Tak? Ale to jest bardzo ważne. Wieczorem, tak? Czyli pamiętamy, to jest faza niepłodności względnej. Duże znaczenie ma tutaj to, czy już pojawił się jakikolwiek śluz bądź zmiana w odczuciu. Tak? Dlatego tylko wieczorem, po całodziennej obserwacji. Natomiast jeśli nie wystąpiło odczucie suchości, może być miejsce co drugi dzień wieczorem. Czasami tak mówimy też w slangu, że to jest zasada skoku kangur. Tak? W fazie płodności po prostu nie należy podejmować współżycia seksualnego ani jakichkolwiek kontaktów genitalnych, tak to brzydko tutaj zostało nazwane, ale no po prostu znając fizjologię wiemy o tym, że to nie jest tak, że prawda, musi nastąpić pełny stosunek seksualny, żeby mogło dojść do poczęcia dziecka. Tak? Wiemy, że występuje przed wytryskiem płyn preejakulacyjny, który już zawiera w sobie plemniki żywotne, a jakże i zdolne do zapłodnienia. Tak? Także stąd jest ta zasada. Czyli po główce można żonę jak najbardziej pogłaskać. Tak? Ale nic więcej. Natomiast w fazie niepłodności poowulacyjnej jest brak jakichkolwiek ograniczeń w podejmowaniu współżycia seksualnego. Małżonkowie mogą podejmować zbliżenia o dowolnej porze, w dowolnych odstępach czasu. Tak? Tutaj już nie ma tej zasady, że to jest tylko wieczorem, ewentualnie w odstępach co najmniej dwudniowych. Tak? Tutaj jest, jeśli chodzi o czas, nie ma żadnych ograniczeń. I jeszcze raz dodam, już wieczór, tak? Ten trzeci po skoku, czy po szczycie szyjki, bądź objawu śluzu, już należy do fazy niepłodności bezwzględnej. Nie wiem, co autor miał na myśli. Po coś tą planszę jeszcze raz przywołałem. Aha, teraz chcemy począć dziecko, czyli zwracamy uwagę, pamiętamy, tak, na ten śluz. To sobie darujemy. Tak. Stwierdzono, że współżycie dzień przed owulacją, dwa dni przed nią oraz w samym dniu owulacji daje najwyższe prawdopodobieństwo poczęcia dziecka. Tak, czyli w stosunku do dnia owulacji tu mamy największe prawdopodobieństwo poczęcia. Tu według innych badań, tak, ale podobnie to wygląda. Stwierdzono też, że pierwszy i drugi dzień przed skokiem PTC oraz dzień szczytu objawu śluzu są dniami najwyższej płodności. Tylko o danych dniach nie wiemy, czy to jest pierwszy i drugi przed skokiem, skoro nie było jeszcze skoku, prawda? Dopiero po fakcie będziemy o tym wiedzieli. Również co do dnia szczytu. Nie wiemy, czy dany dzień jest dniem szczytu. O tym się przekonamy dopiero jutro, ewentualnie, tak? No ale stwierdzono, że tak jest. Na razie takie stwierdzenia. Współżycie seksualne powinno być podejmowane w fazie płodności, w dniach bądź godzinach, bo może być tak, że wysoce płodne cechy śluzu występują dosłownie przez kilka godzin, a może tylko pół godziny, tak? Może to być po prostu bardzo, bardzo wąski odcinek czasowy. czyli te dni lub godziny obecności śluzu typu wysoce płodnego, to są te dni, kiedy których małżonkowie nie powinni lekceważyć, planując i chcąc zwiększyć szansę na poczęcie dziecka. No właśnie śluz wysoce płodny, to wiemy, tak? To odczucie naoliwienia, surowe białko jaja kurzego, śliskość, mokrość i tak dalej. Oraz, uwaga, również nie lekceważymy pierwszego dnia po szczycie objawu śluzu, chcąc zwiększyć prawdopodobieństwo poczęcia dziecka. Bo okazuje się, że również ten dzień jest, tak, daje dosyć duże szanse poczęcia dziecka. No i jeśli chodzi o szyjkę, to wówczas, kiedy szyjka jest najbardziej otwarta, miękka i położona najwyżej, tak, w tych dniach jest wysokie prawdopodobieństwo doprowadzenia do poczęcia. Tak, no tu mamy dosyć stare są te badania, ale to tak pokażę, bo oczywiście zależy też, jaką się metodę stosuje w celu zwiększenia szans na poczęcie dziecka, ale okazuje się, no przynajmniej tak kiedyś dr Kipley, tak według jego badań, tak wynika, że nawet w 80% przypadków u tych par, u których stwierdza się niepłodność, można doprowadzić do poczęcia dziecka tylko za pomocą nauczenia ich, porządnego oczywiście, nauczenia ich stosowania naturalnego planowania rodziny. Przy czym, bo tu mówimy o obniżonej płodności w znaczeniu stwierdzenia niepłodności takiego klasycznego, czyli przez rok, czy przy w miarę regularnym współżyciu małżonkowie nie doczekują się poczęcia potomstwa. De facto wcale to nie oznacza, że para jest bezpłodna. Tak? Nie oznacza to, że istnieją jakieś organiczne przeszkody, tak, jakieś nieprawidłowości, nie wiem, niedrożność jajowodów, czy brak wyrzutu hormonu LH przez przysadkę, czy innego tego typu, tak, rodzaju przeszkody. To po prostu oznacza, że no nie mogli do tej pory trafić w ten płodny czas, żeby począć dziecko. Tak? Stąd tutaj tak wysoki odsetek tych par, które po nauczeniu się metody osiągają poczęcie dziecka. No i gdy już dojdzie do poczęcia dziecka, o tym pewnie jeszcze będzie też mowa, o rozwoju dziecka, prawda, także tu nie będę przedłużał, ale dziecko poczyna się w jajowodzie, później rozwija się i jednocześnie wędruje sobie przez jajowód do jamy macicy, zagnieżdża się w endometrium po około tygodniu po poczęciu. Tak, później sobie jeszcze czekamy te 9 miesięcy i mamy efekt w postaci wrzeszczącego maluszka. Tak, tu jeszcze pokażę może kartę ciążową. To jest typowy obraz temperatury w cyklu owulacyjnym w sytuacji typowej, natomiast tu mamy do czynienia z wykresem temperatury w karcie ciążowej, czyli w tym cyklu, w którym doszło do poczęcia. Do poczęcia doszło oczywiście w wyniku współżycia gdzieś tutaj, tak, w tych dniach na tym przełomie. Natomiast to serduszko oznacza tyle, że faza lutealna wydłużyła się o co najmniej 7 dni w stosunku do tego, ile trwała zawsze. Przeciętnie ona trwa 14 dni, dodajemy do tego 7 dni, mamy 21. A jak wiemy, a przynajmniej do niedawna żeśmy wiedzieli, tak, w 21 dniu po poczęciu zaczyna bić serce dziecka. Oczywiście ono nie jest w pełni jeszcze ukształtowane. Dzisiaj to jest, nie jest jeszcze pewna wiedza, ale są już przypuszczenia, że nawet już w 16 dniu. Tak? Są takie doniesienia brytyjskich naukowców. No ale my jeszcze zwyczajowo nie zrezygnowaliśmy z tego 21. W 21 dniu... Słucham? Na pewno. Się okaże. No tak. Na razie z tego, co wiem, to jest taka ekstrapolacja na podstawie obserwacji, jak się rozwijają zarodki i płody myszy. Także to jest tylko ekstrapolacja, to znaczy tego nie zauważono, tak, w rozwoju tego małego człowieczka, tylko obserwowano, jak się myszka rozwija i jest jakieś tam przełożenie, jakiś taki mnożnik po prostu, tak, że jak u myszki to jest w 4 godzinie, to u człowieka to jest, nie wiem, w 25 godzinie, nie? I tak dalej. No pewnie niedługo albo ktoś zaprzeczy, albo potwierdzi. No i też według naszej metody możemy wyznaczyć termin porodu. Możemy to zrobić precyzyjniej niż według tak zwanej reguły Negelego, którą stosują lekarze. Według reguły Negelego robi się to tak, że tak, pierwszy dzień ostatniej miesiączki plus 9 miesięcy plus 7 dni, ale to w przybliżeniu sprowadza się do tego, że lekarz pyta, kiedy była ostatni raz miesiączka, tak, a dokładnie kiedy ona się rozpoczęła i dodaje do tego 40 tygodni, tak, czyli 280 dni, dobrze. Natomiast, czyli tak, 280 dni, no właśnie napisałem, liczę. Natomiast wiemy właśnie, że cykle potrafią być jednak nieregularne. Reguła Negelego zakłada, że od początku cyklu do owulacji minęło 14 dni. Tak? Przy cyklach innej długości niż 28 termin porodu w ten sposób nie zostanie precyzyjnie wyznaczony. Bardziej precyzyjnie według metody angielskiej jest takie obliczenie terminu porodu. Bierzemy ostatni dzień fazy niższych temperatur i dodajemy 38 tygodni, tak, czyli 266 dni. Dobrze? 8 razy, dobrze, 6 na końcu, ok. No oczywiście tutaj bierzemy poprawkę na to, że, a tutaj maluch taki już. Dziękuję za uwagę i teraz przejdziemy, jeśli zdążymy, mamy 16 minut. Spróbujemy zinterpretować przynajmniej kilka pierwszych kart z tego zestawu, który Państwo dostali, tak? Mamy panią Agatę, lat 23 i jej obserwacje. Podstawowa temperatura ciała, objaw śluzu, objaw szyjki. Bo mamy jeszcze tutaj nawet jakąś dodatkową informację, widać. Tak? Ból owulacyjny odnotowała po prawej stronie, stąd to PS. Napięcie w piersiach w niektórych dniach nawet tutaj, tak? Też odnotowała. To jest pierwszy obserwowany cykl pani Agaty. Tak? Czyli najpierw patrzymy na to, który to obserwowany cykl. Druga rzecz, na którą patrzymy, to jest ta informacja, czy wystąpił wzrost w poprzednim cyklu. Oczywiście nie mamy tej informacji, ponieważ jest to pierwszy obserwowany cykl. Tak? A poza tym, niezależnie od tego, czy tą informację mamy, czy nie, to w pierwszym obserwowanym cyklu, może ktoś z Państwa już zapamiętał, nie wyznaczamy fazy niepłodności względnej. Tak? I tutaj sięgamy na szóstą stronę, tam jest ta ściąga, tak? Z której wynika, że nie wyznaczamy fazy niepłodności względnej, tylko po prostu już pierwszy dzień tego cyklu traktujemy jako pierwszy dzień fazy płodności, tak? Czyli już stawiamy literkę P. I w gruncie rzeczy już nas mało interesuje to, jak się zachowuje wskaźnik drugi, którym jest objaw śluzu i wskaźnik trzeci, którym jest objaw szyjki, prawda? No bo już nic nie poprzedzi tego wskaźnika, jakim jest kalkulacja. Kalkulacja, a tak naprawdę brak kalkulacji. Dobrze, stwierdzamy, że pierwszy dzień cyklu jest zarazem pierwszym dniem fazy płodności. Drugie zadanie, jakie przed nami stoi, to jest wyznaczyć zakończenie właśnie rozpoczętej fazy płodności. Interpretujemy najpierw podstawową temperaturę ciała. Patrzymy do rubryczki zakłócenia. Czy są jakieś zakłócenia odnotowane? Nie ma, tak? Nie ma? Wszyscy się zgadzają, nie ma. Linijkę bierzemy do ręki, tak? No i tą linijkę codziennie, tak jak wspomniałem, przykładamy do wykresu temperatury. Staramy się linię pokrywającą poprowadzić jak najniżej to tylko możliwe, tak? Ale w ten sposób, że pod nią musi się znaleźć 6 kolejnych niezakłóconych temperatur. No u nas nie ma zakłóceń, także nie mamy z tym problemu. Po prostu 6 kolejnych temperatur. Tak? Jak najniżej się da. Tutaj za mało. Tak? 3 i do tego jeszcze wcale nie kolejne. Tutaj 5 kolejnych, ale to za mało, bo tylko 5. Tutaj jest wreszcie 6, tak? Mamy 6 kolejnych niezakłóconych temperatur, czyli na tym poziomie zostawiamy linię pokrywającą. Między temperaturą 36,60 a 36,65, tak? To proszę sobie wykreślić tę linię. Oczywiście musimy się upewnić, czy rzeczywiście jest ta szóstka przedwzrostowa i trójka. Dlatego numerujemy 6 kolejnych niezakłóconych temperatur pod linią pokrywającą. Sześć. Tak? Pod tymi kropeczkami. I numerujemy 3 kolejne niezakłócone temperatury fazy wyższej nad wykresem. Wszyscy mają? Teraz co robimy? Sprawdzamy 3. temperaturę wyższą, tak? Czyli przyglądamy się tej temperaturze. Sprawdzamy, czy między nią a linią pokrywającą znajdą się 3 puste kratki. Tak? A sprawdzamy to tak. Przekreślamy te puste kratki i liczymy, ile ich jest. 3. Zgadza się? Wystarczy. Dobrze, czyli według temperatury już wiemy, gdzie zakończy się faza płodności. 12 dnia wieczorem, tak? Ale musimy jeszcze zinterpretować 2 kolejne główne wskaźniki płodności. Teraz przyglądamy się objawowi śluzu, czyli tym dwóm rubryczkom. Najpierw odczucie. Sucho, wilgotno. Wilgotno to są cechy mniej płodne, tak? Odczucie wilgotności. 7. dnia pojawia się odczucie mokro, czyli to jest cecha wysoce płodna. 8. dnia mokro, czyli cecha wysoce płodna. 9. dnia wilgotno, czyli cecha mniej płodna. Tak? Gdyby patrzeć tylko na odczucie, no to 8. dzień byłby szczytem, ale to za mało, bo musimy patrzeć również na wygląd, tak? Patrzymy na wygląd. 4. dnia nie ma śluzu, 5. gęsty, 6. lepki, 7. przejrzysty. Gęsty, lepki to są cechy mniej płodne, tak? 7. dnia przejrzysty, czyli pojawia się po raz pierwszy cecha wysoce płodna. 8. dnia rozciągliwy, czyli nadal cecha wysoce płodna. 9. dnia stwierdzamy, że jest cecha tylko mniej płodna, tak? Bo gęsty to jest cecha mniej płodna. Teraz tak. Musimy brać pod uwagę oczywiście łącznie te rubryczki, a poza tym musimy brać pod uwagę również, jeśli kilka cech na przykład kobieta odnotuje w tej rubryczce, to te cechy, które są najbardziej płodne, tak? Czasami te cechy bywają sprzeczne. Na przykład kobieta może odnotować, że śluz jest gęsty, ale przezroczysty. Tak? To wtedy jest cecha wysoce płodna. Ta przezroczystość jest cechą wysoce płodną, prawda? Podobnie te dwie rubryczki mogą dawać nam jakiś sprzeczny obraz, bo na przykład może być śluz gęsty, ale odczucie mokro. No to ciągle jest jednak cecha wysoce płodna, tak? Także łącznie traktujemy wszystkie zaobserwowane cechy. No, ale tutaj w naszym przypadku jesteśmy w 9. dniu, tak? Jesteśmy w 9. dniu i stwierdzamy wilgotno, cecha mniej płodna, gęsty, cecha mniej płodna, a wczoraj było mokro, rozciągliwy, czyli były cechy wysoce płodne. Tak? Wczoraj jeszcze były cechy wysoce płodne, dzisiaj już ich nie ma. Czyli będąc w 9. dniu cyklu stwierdzamy, że wczoraj 8. dnia był szczyt i oznaczamy to literką S. Tak? Wszyscy mają literkę S wpisaną, tak? No i kolejne 3 dni po szczycie numerujemy 1, 2, 3. Czyli według drugiego głównego wskaźnika, którym jest objaw śluzu, stwierdzamy, że 11. dnia wieczorem zakończyła się faza płodności, tak? I mamy jeszcze do interpretacji 3. główny wskaźnik, czyli objaw szyjki. No i tutaj mamy sytuację taką, że ta szyjka widać z dnia na dzień unosi się coraz wyżej, jest miękka. 8. dnia jest najwyżej i miękka i otwarta. 9. dnia gwałtownie opada nisko, jest zamknięta i twarda. Tak? Czyli również 9. dnia kobieta stwierdza, wczoraj była wysoko, otwarta, miękka, dzisiaj już nie. Czyli wczoraj był szczyt. I tutaj, tak gdzieś w tej rubryce, tak żeby to nie zamazywać, tak, obrazu tych notatek, wpisujemy literę S i w kolejnych 3 dniach cyferki 1, 2, 3. Mamy zinterpretowane 3 główne wskaźniki płodności. kończące fazę płodności. Tak? Według metody angielskiej kończy temperatura, tak jest. I wskazuje ona na który dzień? Na 12 dzień, a dokładnie wieczór 12 dnia, tak? I to wpisujemy w ten sposób, tak? Czyli przekreślamy tak ukośnie tą krateczkę, w lewym górnym rogu wpisujemy literkę P, a w prawym dolnym rogu wpisujemy literkę X, tak? To jest zakończenie fazy płodności. Oczywiście wszystkie te dni po drodze to są dni płodności, tak? Czyli też wypełniamy je literkami P. Dobra. I mamy zinterpretowaną kartę, tak? 12 dnia wieczorem rozpoczęła się faza niepłodności bezwzględnej i trwa aż do rozpoczęcia nowego cyklu, tak? Czyli do 23 dnia włącznie. No i teraz dla porządku jeszcze wypełniamy rubryczki po prawej stronie. Ostatni dzień miesiączki. To są dni krwawienia, tak? Tutaj zaznaczone. Czyli trzeci dzień. Wpisujemy 3. Najkrótszy cykl minus 21,20. Tutaj nie zastosowaliśmy kalkulacji, tak? Po prostu robimy tak, przekreślamy te rubryczki. Dzień wystąpienia pierwszego śluzu. Kiedy po raz pierwszy wystąpił? 5, tak jest. Przy interpretacji nie wzięliśmy tego pod uwagę, no ale tutaj dla celów statystycznych wpisujemy. Dzień wystąpienia śluzu wysoce płodnego. W domyśle pierwszy, kiedy po raz pierwszy on wystąpił, tak? 7 dnia, tak jest, mokro przejrzysty. Czyli wpisujemy 7 dzień. Dzień szczytu objawu śluzu. To już żeśmy wyznaczyli, czyli tylko przepisujemy 8. No i plus 3 to dodajemy po prostu. Umiemy dodawać, prawda? To jest 11. Dzień szczytu objawu szyjki też już wyznaczyliśmy. To jest 8 dzień, tylko przepisujemy. Plus 3 to również po prostu wpisujemy 11. Tak przy okazji dopowiem, w cyklu typowym bardzo często występuje korelacja między wszystkimi trzema głównymi wskaźnikami, tak? Natomiast korelacja między objawem śluzu a objawem szyjki no jest jeszcze bardziej ścisła niż między objawem śluzu bądź szyjki a temperaturą, tak? Czyli bardzo często stwierdzamy, że to jest ten sam dzień. Dzień szczytu objawu śluzu i dzień szczytu objawu szyjki, tak? Bardzo często jest to też ostatni dzień fazy temperatury niskiej. Tutaj, jak widzimy, mamy przesunięcie jednego dnia, tak? Dobrze, dalej wypełniamy rubryczki. Trzeci dzień temperatury powyżej linii pokrywającej, 12. Długość fazy lutealnej. Może róbmy to w innej kolejności. Najpierw długość cyklu, 23. I długość fazy lutealnej, kto policzy? A dlaczego? Liczmy na piechotę. Raz, dwa, trzy, to już żeśmy policzyli. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A ten dzień należy już do następnego cyklu. Tak? Bo tu już jest krwawienie rozpoczynające kolejny cykl. Czyli 14. Ale szybciej policzymy w ten sposób. Od długości cyklu, czyli od 23, odejmiemy dzień wystąpienia ostatniej niskiej temperatury, czyli 9. 23 minus 9 to jest 14, tak? 14. Tą rubryczkę najwcześniejszy skok zostawiamy pustą i na razie o tym nie mówimy chyba, nie, Aniu, bo żeby nie zaciemniać obrazu. Dobrze. Także mamy zinterpretowaną pierwszą kartę. 2 minuty nam zostały, to chyba nie rozpoczniemy już następnej, tak. No to bardzo dziękuję Państwu za cierpliwość i proszę ćwiczyć w domu jeszcze.